Dziś temat w naszych rozmowach: polityka ogólnopolska i lokalna, a życie obywateli. W studiu goście, którzy już byli w naszych domach razem z Państwem. Pani poseł Maria Kurowska była też wicemarszałkiem województwa podkarpackiego i burmistrzem Jasła. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Cieszę się, że ten wieczór będę mogła spędzić z Państwem.
Jest z nami doktor habilitowany Marcin Warchoł, poseł, też był ministrem i wiceministrem sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
I Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień, to na Podkarpaciu. Witamy Panie Wójcie.
Szczęść Boże, dobry wieczór dla Państwa.
Dobry wieczór. Państwo też macie konkretne zadania w polityce, też reprezentujecie tą politykę ogólnopolską, lokalną. Jesteście też obywatelami. Pytanie, jak sobie obywatel wyobraża to, polityka, albo tego, co ten polityk ma dla niego zrobić, albo czym ta polityka ma być. Bo jak wspomniałem, nieraz jak ktoś zrobi sondaż, no to może to też jakoś podkręcone, ten niesmak, irytacja i oburzenie. Ale tak naprawdę tak jesteśmy współodpowiedzialni, bo podnosimy rękę, decydujemy o tym, kto będzie w parlamencie, z tego wynika też, kto będzie później rządził, w jaki sposób decydujemy o wyborach samorządowych, które za niedługo. Też sobie jakoś wyobrażamy tych ludzi, którzy nas będą reprezentowali, bo będą zabiegali o nasze wspólne dobro, prawda, tą przestrzeń życia społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, o to nawet jak będzie wyglądała szkoła, edukacja, jakie będzie miejsce dla młodego pokolenia, o, dla rodziny, dla młodego człowieka, który szuka też swojego miejsca. No i ta chociażby ta najbliższa reprezentacja, o której też wspominałem, myślę wójt, sołtys, to ci, którzy są najbliżej i mamy jakby, najszybciej możemy konfrontować, prawda? Jedna strona drugą, no szczególnie ci, którzy wybierają i czegoś oczekują. I my jako Polacy, no czego możemy oczekiwać od polityki wielkiej i tej lokalnej? Pani poseł.
Szanowni Państwo, inaczej sobie wyobrażałam też, gdy byłam obywatelem, tą pracę na przykład parlamentarną, w której teraz uczestniczę. Natomiast teraz, gdy widzę z tej drugiej strony, no to trochę jest inaczej. Natomiast w zasadzie to powinno być tak, że po to nas ludzie wybierają, czy do parlamentu, czy na różne szczeble władzy samorządowej, abyśmy większość problemów, które przychodzą, bo przecież one wciąż są i trzeba je rozwiązywać, abyśmy jak gdyby brali z tych ludzi i byśmy tworzyli te dobre warunki dla spokojnego życia ludzi. I tak myślę, że ja przynajmniej tak się staram właśnie pracować, bo obywatel, rodzina powinni w spokoju wychowywać swoje dzieci, pracować, a my powinniśmy dbać o to, aby oni mogli dobrą drogą dojechać, aby to ta szkoła, w której pobiera naukę dziecko, była wyposażona, aby tam byli dobrzy nauczyciele, a więc politycy wbrew pozorom mają duże zadania, bo muszą tak tworzyć to prawo, aby rzeczywiście to prawo stanowiło z jednej strony zachętę do tego, aby ludzie dobrze pracowali w tych instytucjach, które tworzymy, w których są miejsca pracy, a z drugiej strony, żeby takie tworzyć właśnie te warunki dla rodzin, które by pozwalały na to, że rodzice, rodziny mają życie w miarę w dobrym bycie zapewnione. I teraz czasem ludzie mnie pytają, niech nam pani powie, jak to jest w tym Sejmie? Czy to prawda jest, że wy to tak na wizji to się kłócicie, a potem to tam gdzieś w restauracji wódkę ze sobą pijecie? Ja mówię, no nie, absolutnie. Ktoś rozpuścił po prostu taką propagandę, że my jak gdyby jesteśmy aktorami. Ja nigdy aktorem nie byłam. Ja raczej... A nie raczej, ale zawsze staram się mówić to, co uważam, to, co jest dla ludzi najlepsze, to, co moje doświadczenie życiowe, a mam je już trochę tego doświadczenia, mi podpowiada i moje działanie zawsze jest ukierunkowane na to, aby służyć ludziom, no bo po to mnie ludzie wybrali. Ja kandydowałam z dalekiego miejsca, przedostatniego, z 21 i zdobyłam 21 tysięcy głosów, a więc zajęłam pozycję czwartą na tej liście, która była, z tym dużym wynikiem i to mnie tak bardzo zobowiązuje, że skoro ci ludzie odszukali mnie na tej liście właśnie tam, na tej 21 pozycji, to już nie był przypadek, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Oni musieli naprawdę się natrudzić, aby mnie wyszukać, aby ten iksik przy moim nazwisku postawić. Więc w związku z tym ja dzisiaj czuję się i zobowiązana, ale jednocześnie jest to dla mnie radością i szczęściem, że mogę tutaj walczyć o to, aby była dobra polityka rodzinna, oświatowa, gospodarcza i staram się zawsze stać właśnie po stronie tego dobra. Dobra naszej ojczyzny, dobra rodzin i to daje satysfakcję, to daje dużą satysfakcję. Zawsze takie działania traktowałam też nie tylko jako obowiązek, bo to by się człowiek zmęczył tym obowiązkiem, ale raczej jako pasję, bo kiedyś gdzieś przeczytałam, że pasjonaci zmieniają świat i zmieniają go na lepsze. Ja też, będąc na różnych funkcjach, no kto mógł przypuszczać, prawda, gdy byłam małą dziewczynką, jestem córką rolników, że kiedyś dojdę aż tak wysoko, no bo to jest wielki zaszczyt reprezentować po prostu swoje środowisko, swój naród tutaj w parlamencie. Jakoś tak się stało, że przy pomocy Bożej i ludzkiej jestem tutaj, gdzie jestem, ale jednocześnie pragnę spłacać ten dług. Czy obywatel, a władza? No przede wszystkim zawsze zależało mi na tym, aby ludzie, którzy mnie wybierają, którzy ze mną współpracują, nie bali się mnie, nie czuli jakichś po prostu obowiązków, ale żeby mnie kochali. I myślę, że właśnie tak to jest. Takie te relacje są między nami, że z radością spotykamy się na ulicy, gdzieś w terenie. Po prostu są te relacje takie ciepłe, takie dobre. I tak powinno być między nami Polakami, bo dosyć dużo jest tych różnych naleciałości, kwasów, a przecież wszyscy jesteśmy rodakami. I też chciałabym, aby w tej chwili, tam gdzie jesteśmy, gdy zmieniła się ta władza, mnie się bardzo marzyło, że ta taka nienawiść, którą ja też odczuwałam, bo ja mam potężny hejt od chyba od 2006 roku, od czasu, kiedy po raz pierwszy postanowiłam, że będę kandydować na burmistrza, stworzył się taki hejt wobec mnie. Przedtem tego się jeszcze nie nazywało hejtem. To były po prostu wredne komentarze. Te komentarze są w zasadzie do dzisiaj. Ciągle mnie się hejtuje, ale ja robię swoje. Ja po prostu idę i robię swoje. Wszystkim moim hejterom wybaczam. Staram się nawiązać relacje z nimi, gdy oni tego oczekują, potrzebują, bo czasem ktoś mnie tam zahaczy, prawda? Gdzieś na Facebooku, na Messengerze, na WhatsAppie i coś tam. I wtedy, gdy wchodzę w normalną rozmowę, potem okazuje się, że całkiem przyjaźnie kończymy tą naszą konwersację. A więc, rodacy, musimy między sobą rozmawiać. Nie możemy się ustawiać do siebie tak, jak w tej chwili to się dzieje, że tworzy się komisję, już sama nie wiem ile po prostu. Stwarza się taką sytuację, jakbyśmy tutaj byli jakimiś przestępcami. My, którzy rządziliśmy 8 lat, którzy wprowadziliśmy tyle dobrych rozwiązań. Kiedy w końcu ludzie, gdy przyjeżdżam na różnego rodzaju uroczystości, mówią: pani poseł, my wreszcie poczuliśmy, że normalnie żyjemy. My się nie martwimy, że nam nie braknie pieniędzy od pierwszego do pierwszego. Dzieci już chodzą ładnie ubrane, nie ma dzieci głodnych. A więc zrobiliśmy bardzo dużo. Mamy się czym pochwalić. Zresztą jak nam Polska wypiękniała, proszę popatrzeć, za te 8 lat, ile zrobionych dróg, kanalizacji, termomodernizowanych szkół, domów ludowych. W sumie, gdzie się popatrzymy, jest rzeczywiście zmiana w ciągu tych 8 lat. I ja osobiście liczyłam, że gdy następna ekipa by przejęła po prostu te rządy, to że pociągnie to wszystko, co myśmy zaczęli, że będzie dalej kontynuować, realizować, że się zakończy ta nienawiść, ponieważ zwyciężyliście już, no to bierzcie tą władzę, cieszcie się nią, rozwijajcie tą naszą ojczyznę. A tymczasem co się okazuje? Że nie. Ja obserwuję, że jest jeszcze większa nienawiść do nas. Zupełnie jej nie rozumie. No bo dlaczego? Oddaliśmy wam Polskę w dobrym stanie. Oddaliśmy wam Polskę, która się rozwija, której wszystkie rankingi finansowe wskazują, że jest okej. Okay. A wy co z tam robicie? No niestety, ale nie zajmujecie się Polską, zajmujecie się wymyślaniem jakichś afer i tworzenie komisji, które by ewentualnie tymi aferami się zajmowali. To jest marnowanie czasu, drodzy państwo.
Panie ministrze, pana doświadczenie, też chociażby resort.
Mieliśmy w ostatnim czasie, w czasie poprzednich rządów Zjednoczonej Prawicy, do czynienia z próbą skłócenia rządu z samorządem. Dwie sytuacje chciałbym wskazać. Pierwsza to były tak zwane wybory kopertowe, kiedy to samorządowcy związani z Platformą Obywatelską wypowiedzieli posłuszeństwo państwu tak naprawdę i zaczęto atakować tych samorządowców, którzy przekazywali spisy wyborców w Poczcie Polskiej. Dochodziły do tego procesy, wyroki skazujące i dziś wokół tego Platforma Obywatelska robi komisję śledczą. I skoro rozmawiamy o relacji rządu do samorządu, to trzeba też właśnie o tym pamiętać, że ci, którzy tyle dziś mówią przed wyborami o samorządności, oni tę samorządność brutalnie łamali, ponieważ z jednej strony zachęcali część samorządowców do tego, żeby nie słuchała obowiązującego prawa, żeby nie przekazywała list wyborczych do Poczty Polskiej, w sytuacji, w której, przypomnę, mieliśmy pandemię, mieliśmy jasne zasady konstytucyjne, zasady prawne, że wybory muszą się odbyć, czyli w imię demokratycznego procesu wyborczego, w imię ochrony przed pandemią, ci samorządowcy, legaliści przekazywali te listy i oni stali się przedmiotem brutalnej nagonki ze strony środowisk związanych z Platformą Obywatelską. A część samorządowców właśnie związanych z Platformą po prostu wprost zbojkotowała prawo, wypowiedziała posłuszeństwo państwu. I to jest pierwszy element, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie i warto o tym pamiętać właśnie przed najbliższymi wyborami. A drugi element dotyczył kryzysu wokół węgla i tutaj znów środowiska Platformy Obywatelskiej namawiały samorządy, żeby bojkotowały zaopatrywanie Polaków w węgiel. Tymczasem samorząd to nie jest antypaństwo. To nie jest jakaś władza równoległa, a tak próbowano to przedstawiać, że samorządy w ogóle nie powinny brać w tym udziału, zaczęto je pomawiać o to, że są kolaborantami tej złej pisowskiej władzy. I mieliśmy do czynienia z niebywałą nagonką mediów typu TVN, Gazeta Wyborcza, właśnie na tych samorządowców, którzy tak naprawdę troszczyli się o obywateli, żeby ludzie mieli węgiel przed nadchodzącą zimą. I co powiedzieli sami Polacy? 57% badanych opowiedziało się za aktywnym udziałem samorządowców w tym procesie. 57%. Przeciwko było zaledwie 26% respondentów. Czyli samorząd lokalny powinien włączać się w te działania, które służą obywatelom. Tymczasem chciano ten samorząd upolitycznić, to znaczy zrobić z niego narzędzie tak naprawdę ochrony interesów Platformy, narzędzie polityki Platformy Obywatelskiej. Ci samorządowcy, którzy się w ten proces włączyli, są chwaleni przez mieszkańców, zabezpieczyli węgiel swoich mieszkańców i chwała im za to rzeczywiście. Także i tutaj te dwa przykłady właśnie pokazują, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. warto o tych przykładach pamiętać, mądrze wybierając w najbliższych wyborach samorządowych. Samorząd to nie jest miejsce na to, żeby tutaj w tym momencie budować swoją przewagę polityczną, a tak Platforma chciała te politycznie samorządy wykorzystywać. W tym momencie stoimy przed kluczowym wyborem. Te wybory samorządowe też będą plebiscytem nad koalicją 13 grudnia. Koalicją, która odebrała samorządom 100 miliardów złotych z Polskiego Ładu, bo już słyszymy zapowiedzi ze środowiska premiera Tuska, że nie będzie tych pieniędzy, które Prawo i Sprawiedliwość miało, Zjednoczona Prawica, na samorządy przekazać w ramach Polskiego Ładu, że nie będzie programu 100 obwodnic, między innymi takie miasta jak Nowa Dęba, Kolbuszowa na moim rodzinnym Podkarpaciu miały mieć te obwodnice. Już słyszymy, że tego również nie będzie. Nie będzie laptopów dla uczniów. Ale będą wybory samorządowe i trzeba postawić na mądrych, odważnych samorządowców, którzy upomną się o te zablokowane projekty w rządzie. Upomną się o Donalda Tuska, o te zablokowane pieniądze, na przykład na laptopy. Dlatego, czy na drogi, na infrastrukturę samorządową, Polacy na te drogi, czekają na te projekty.
Tylko tak jest, że tak jak słyszymy dzisiaj z jakichś tam przekazów, że no one są podważane, są audyty, tak jakby tam było wiele błędów albo nietrafione te instytucje i stąd po co na nie pieniądze.
Mówią to ci, którzy nie zapytali samych mieszkańców. Mówią to powodowani nienawiścią polityczną, chęcią zemsty. Ta koalicja ośmiu gwiazdek nie słucha Polaków, bo gdyby pojechali do Nowej Dęby, gdzie byłem w ostatnią sobotę, to zapytaliby ludzi, którzy chcą tej obwodnicy, czy do Kolbuszowej. Potrzebują tej obwodnicy, czekają na nią. To tutaj nie chodzi w żaden sposób o jakiekolwiek audyty. Chodzi po prostu o to, że to w tym momencie mają być igrzyska. Nie będzie chleba, będą igrzyska, ma być zemsta, mają być komisje śledcze i szukanie nieistniejących problemów. Tak jakby chociażby z tymi wyborami kopertowymi. To są tematy zastępcze, to są tematy, które nie służą Polakom. I ci, którzy je podejmują i forsują, poniosą porażkę. Polacy zagłosują za rozwojem. W tej chwili 39% respondentów wypowiada się przeciwko polityce rządu. To jest, tak słabego poparcia nie miał żaden rząd po 1989 roku. Jakby zapytać o inne z kolei projekty, na przykład zakaz czy rezygnacja z prac domowych, to jest przeszło 50% respondentów. Więc Polacy już widzą, że ten rząd nie proponuje nic oprócz zemsty, nienawiści, komisji śledczych oprócz tego nie realizuje ważnych projektów, na które Polacy czekają.
Panie wójcie, no, lokalna władza, wójt, sołtys, no to można by powiedzieć, kształtuje politykę lokalną we współpracy z administracją rządową. I teraz jak to też wygląda na przestrzeni lat? Lepiej, gorzej? Jakie decyzje, jakie zależności, co możecie też zrobić? No bo też myślicie o tych dziedzinach dotyczących życia społecznego, gospodarki, kultury i innych działań dla dobra społeczności. Ale oczywiście zawsze jakieś tam uwarunkowania są, jeżeli chodzi o władzę centralną, ogólnopolską.
Ojcze redaktorze, drodzy państwo, powiem tak, że Polska samorządem stoi. Mogę to powiedzieć, mając 65 lat jak gdyby życia. Już byłem obserwatorem tego życia za naczelnika, jak również za tych odrodzonych samorządów, gdzie mija 34 lata. Tak się składa, że te wszystkie lata mam wypełnione jak gdyby w służbie, w samorządzie. Mam porównanie też ten samorząd od 10 do 2002 roku, gdzie w zarządzie zasiadał wójt, zastępca zarządem. Natomiast od 2002 roku uważam, że jest to bardzo mądra decyzja, gdzie wójt jest wybierany w wyborach jak gdyby bezpośrednich, gdzie daje się co 4 lata zweryfikować przez suwerena, jak to się określa, czyli ludzie są tym kadrowcem, gdzie powierzają jak gdyby losy tej małej ojczyzny. No tutaj być może jest mniej jak gdyby polityki, samorząd ma się samorządzić. Rada po łacinie ma doradzać, czyli uważam, że rada, nieraz też się zetknąłem, że ktoś na terenie gminy mówił, a ze słaba rada. Ale gdy zadałem pytanie, na czym polega silna rada? Mają się bić. Rada ma doradzać. Rada ma wspierać po prostu gospodarza, ma wspierać sołtysa. Czyli my mamy tworzyć taką rodzinę jak gdyby samorządową. W nawiązaniu do tego, co mówił tutaj pan minister, myśmy jako samorząd z węgla się wspaniale wywiązali. Nasi po prostu jak gdyby dostawcy dostarczyli ten węgiel. Nie było problemu. W tych wyborach ja też byłem przysługiwany. Sprawa została jak gdyby umorzona. Ja uważam, że demokracji też nie można zabijać. Natomiast główną rolą moją, Rady Gminy, jest po prostu dbać o rozwój, jak gdyby gospodarować w tej małej ojczyźnie, gdzie u nas jest 7 tysięcy mieszkańców, gdzie mamy 6 sołectw, 5 szkół. I tutaj, jeżeli mówimy o edukacji, to możemy być takim wzorem. Mamy swoje liceum zawodową, brązową, pierwszego stopnia, drugiego stopnia od 4 lat. Mamy szkołę muzyczną, czyli edukacja jest tutaj jak gdyby dostrzegana, bo to jest takie istotne, chyba najistotniejsze w danym samorządzie. Choć są ważne też drogi, których żeśmy bardzo dużo zrealizowali, a ostatnim czasem bardzo dużo, ponieważ 2 lata temu wykonaliśmy 20 kilometrów nowych nakładek, w tym między innymi skorzystaliśmy ze środków pani wojewody, środków rządowych, korzystaliśmy ze środków też leśnych. I to jest przykład taki, że dzisiaj nie musi ktoś przywoływać, że jak był kiedyś w Niemczech, w Austrii, to tam były polne drogi zrobione. Ja uważam, że może to wspaniale na terenie naszej małej, no biednej gminy, ale takiej sprawnej. Jeżeli mówimy o kulturze, ojcze redaktorze, to nie jest problem. Wielkimi siłami, wspólnymi siłami wybudowaliśmy ładny dom kultury, o którym mówiono też 60 lat, ale ja nigdy nie potępiam, bo każdy czas jest inny, każdy człowiek jest inny, każdy okres jest inny. Dzisiaj mamy przepiękną widownię, przepiękną scenę, tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, prawie 8 metrów na 14 widownia jest składana, 280 miejsc siedzących, mamy siłownię, wspaniałą kuchnię na warsztaty dla kół gospodyń, dla młodych gospodyń, żeby nie kupowały torebki, tylko żeby ich przeszkolić. Mamy bazę noclegową, szkolne schronisko młodzieżowe na 105 uczniów, czyli możemy robić wymianę młodzieży. Także ten sam, mamy 2 węzły, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, bo każdy węzeł to jest jak gdyby rozwój. W ochronie środowiska mamy 2 parki, mamy dużo nasadzeń, bo to jest też takie istotne. Tak jak mówi Ewangelia, mamy środowiskowy dom samopomocy dziennego pobytu. 45 osób, w tym 5 na wózkach, 17 zespołem Downa. One tworzą najwspanialszą rodzinę, od których możemy się wiele nauczyć. Polityka senioralna. W Nowym Domu Kultury codziennie spotyka się 45 osób. Samotność, czyli choroba XXI wieku, ona w naszym samorządzie, w naszej małej ojczyźnie nie istnieje. Mamy 2 kluby seniora po 15 osób. Tutaj mamy 45. No i dzięki tutaj środkom, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oddamy w tym roku tak zwane gminne centrum i kuńcu mieszkalne. Mamy 13 pokoi, natomiast mamy przygotowane pod nasze dla docelowo 30 osób. Czyli kiedyś, gdy rodzice poumierają tych młodych ludzi ze środowiskowego domu, żeby ich nie wywozić z tej małej ojczyzny, żeby utrzymać miejsca pracy tutaj jak gdyby na miejscu. Szkoła muzyczna, to zawsze tak porównuję, że w starej szkole właśnie na dole mamy ten środowiskowy dom, obok mamy skarbnicę pamięci, czyli takie małe muzeum, jak gdyby gminne naszych dziadków, żeby nie wypalić, nie wyniszczyć wszystkiego, że kiedy nas kiedyś braknie, żeby nasze dzieci widziały, co to był cep, co to były żarna. Myśmy to uratowali, nazwaliśmy to skarbnica pamięci. Natomiast na poddaszu starej szkoły mamy 21 pomieszczeń, 160 uczniów uczy się gry na 10 instrumentach. I to jest taki fundament do nowego domu kultury. Natomiast całym naszym założeniem jest to, żeby stworzyć te dogodne warunki. Tak jak mówię, mamy też 21 mieszkań. Są to mieszkania nie komunalne, nie socjalne. Są to takie mieszkania rotacyjne dla młodych ludzi, nim się dorobią, nim sobie uwiją gniazdo, żeby nam nie uciekali z terenu naszej gminy.
Niektórzy mogą popatrzeć, to trochę kość niezgody, bo tym, dla tych jest, a dla tych nie ma. Jak to, kto to waży, kto to ocenia, że tym pomożemy?
Ojcze, ja powiem tak. Swego czasu był taki program ileś lat temu na temat dożywiania. No i byłem tutaj nawet w Warszawie tak wytypowany, bo w każdej szkole mamy dożywianie, mamy kuchnię, nie robimy cateringu. Można by było iść na skróty, ale ja uważam, że ta forma jest bardzo dobra. Natomiast nie zdarzyło mi się, żeby po prostu był jakiś problem jak gdyby z mieszkaniem.
Czyli to nie jest ferment, tylko pomoc.
Tak, to jest pomoc. Natomiast lekarstwem na wszystko jest zgoda. Jest zgoda. I to, co tutaj przywołała pani poseł, czy pan minister, komisję. Ja uważam, że najbardziej taką właściwą komisją to jest nad nami ktoś nas oceni, bo my tak szybko chcemy być sędziami. Każdy niech zaczyna od siebie. Tak jak mówi Pismo Święte, że my może i Polacy, niektórzy mamy to, że u siebie nie zauważymy jak gdyby tej drzazgi, a u kogoś zauważymy coś innego. Zawsze trzeba zaczynać od siebie. Jeśli ja będę dobry, to drugi będzie się starał. Nie zwalajmy to na drugiego, a budujmy i musimy umieć się cieszyć. Ja pracując 20 lat jak gdyby w szkole 82 do 2002, gdy dzisiaj się spotykam ze swoimi uczniami, którzy już pozakładali rodziny, gdzie są babciami, dziadkami i to, co w szkole zawsze przekazywał mój poprzednik dyrektor. Non schola sed vitae dicimus. Pamiętajcie, nie uczycie się dla szkoły, lecz dla życia, dla ról społecznych. I dzisiaj się czuję taki spełniony. Jeżeli spotkam swoją uczennicę, pytam, a to twoja już chodzi do nas do liceum. Twoja wnuczka już chodzi, tak pięknie wystąpiła. Jest to może nieduże środowisko i to jest takie ważne, żeby każdego znać. Ja mam na tyle dobrze, że 45 lat temu, jak przyszedłem z Przemyskiego do Kamienia, a 21 lat, jak ostatnio powiedziałem, dałem świadectwo tej miłości. Jest taka generalna zasada. Albo się kocha siebie, albo kocha się ludzi. Jeżeli się kocha siebie, to ludzie się nie odwzajemnią. To każdy się boi, że są wybory, czy mnie wybiorą, czy mnie nie wybiorą. Dobrze, że jest ta weryfikacja, bo ja uważam, naród naprawdę jest mądry. I tutaj na tych dołach można wiele od tych ludzi się prostych nauczyć. Natomiast uważam i zawsze mówię, że nieraz ktoś mówi, że ja się chwalę. Ja mówię, że ja się cieszę. I cieszę się z czyich sukcesów, bo to jest chyba takie najważniejsze, żeby nie zazdrościć, żeby się cieszyć, żeby była zgoda. Zgoda buduje. No i zasada jest taka, żeby opierać to na miłości. Bo jeżeli będzie miłość w domach, w rodzinie, jeżeli będzie ta zgoda, miłość w samorządzie, to naprawdę ten samorząd pójdzie do przodu. Jeżeli zrobi taki rachunek sumienia, to na pewno z taką po pewnym czasie dumą powie, tu nam się udało, tu nam się udało w obszarze edukacji, w obszarze dróg, w obszarze ochrony środowiska. My jako mały samorząd mamy całą gminę skanalizowaną, mamy dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na rozbudowę stacji uzdatniania wody, że obliczenia mamy, że wody nie braknie moim wnukom na 21 tysięcy mamy 7, czyli wodę moglibyśmy sprzedawać. A woda dzisiaj to jest podstawa. Mamy też retencję, jak swego czasu mówiłem panu ministrowi, że może ktoś przyjechać i zobaczyć, jak myśmy to zrobili. No znowu, żeby nie wypadło, żebym się dorwał do mikrofonu i że się chwalę. Tylko no, stwierdzam fakty. To jest takie ważne, żeby się cieszyć z tego, co się robi.
Bardzo dziękuję. Tak, zapytałbym o fundusze różnego rodzaju, ale to w tej drugiej kolejce, rozpoczynając od pani poseł, bo tak myślimy o dobrostanie, o dobrobycie. Nieraz tak mierzymy, prawda, że się cały czas dorabiamy. No i mamy te pieniądze państwowe, teraz jakoś unijne. No i jak one też są w jakiś sposób odpowiedzialny przez tą wielką politykę czy lokalną dysponowane, żeby rzeczywiście było każdemu dostatnio, bo o tym myślimy, prawda, pani poseł?
No, jest tutaj bardzo dobrze ułożona ta sprawa, ponieważ te pieniądze, które idą czy to z funduszy unijnych, czy z funduszy państwowych, zawsze są dysponowane przy odpowiednich wnioskach, odpowiednio uzasadnionych i dzięki temu,
no, państwo też macie jakieś doświadczenie, bo ostatnio 8 lat, prawda, i parlament, i rząd. Tak. Teraz się przyglądamy, co już się dzieje w nowym rozdaniu.
No, w zasadzie to się za dużo nie dzieje i tu jest problem, ojcze i szanowni państwo. Natomiast chciałabym jeszcze uzupełnić, bo poprzedniej tutaj wypowiedzi naszego pana ministra Marcina Warchoła, który mówił o tych dwóch obwodnicach na swoim terenie, ale tych obwodnic, które właśnie już zapowiedziano, że nie będą zrealizowane, jest w całym kraju 100. W tym też z mojego terenu to są 3 obwodnice, to jest obwodnica Jasła, Kołaczyc i Brzostku.
Ale one są potrzebne, czy tak ktoś po prostu wymyślił i teraz wydamy pieniądze swoim?
Nie. Są bardzo potrzebne, dlatego że jest duże są korki, na przykład jeżeli chodzi o miasto Jasło i ta obwodnica już od lat, jeszcze gdy byłam burmistrzem w latach 2006-10, to już był projekt właśnie tej obwodnicy, która by wyprowadziła ruch właśnie przed miastem, jadąc od Tarnowa na Krosno, aby nie trzeba było wjeżdżać do miasta i te korki, aby były tworzone. Gdy potem byłam wicemarszałkiem, udało się fajnie zrobić 2 drogi lokalne, które wyprowadzają trochę obocznie ten ruch, ale to jeszcze nie jest obwodnica. I teraz okazuje się, że to, na co ludzie czekali od tak wielu lat, bo przecież zarówno w Kołaczycach, jak i w Brzosku to są małe miasteczka, tam ten główny ruch i droga krajowa przebiega przez centrum, tak w jednym, jak i w drugim przypadku. I tu są już zrobione projekty, wszystko przygotowane do tego, że te obwodnice będą powstawać i nagle teraz się dowiadujemy, że chyba nie. Aż martwię się, co będzie z naszym zbiornikiem Myscowa Kąty, który ma swoją historię przygotowywania do budowy prawie że stuletnią, czyli potrzebę takiego zbiornika właśnie w gminie Nowy Żmójgród i Krępna zauważyli już pierwsi nasi ojcowie niepodległości. To wtedy już powstała koncepcja budowy tego zbiornika wodnego, który byłby z jednej strony rezerwuarem wody pitnej dla miast Jasła, Dębicy, Mielca, a z drugiej strony przy dużych opadach mógłby tą wodę zbierać, bo przecież te miasta, o których mówię, też były zalewane. Największa powódź w 2010 roku miasta Jasła, kiedy właśnie wtedy byłam burmistrzem i musiałam się zmagać z usuwaniem skutków powodzi, są dobitnym przykładem na to, że te straty, które są powodowane przez powódź, samochód są tak potężne, że one stanowią bardzo istotny element budowy tego zbiornika i potem moglibyśmy być ocaleni od takich nieszczęść. Bo to rzeczywiście jest nieszczęście, kiedy woda wchodzi, zabiera majątek ludzki, zalewa to, co latami się budowało. Niestety nie ma tego myślenia. Mamy tylko taką satysfakcję jako suwerenna Polska, której szefem jest pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, że zawsze stawialiśmy trafne diagnozy, jeżeli chodzi o naszą politykę. Powstaliśmy z takiego trochę sprzeciwu wobec polityki unijnej, klimatycznej. I w sumie okazuje się teraz po latach, że mieliśmy wtedy rację i mamy dzisiaj rację, że kwestionowaliśmy zarówno te programy Zielonego Ładu, prawda, które są okropne dla ludzi, bo prowadzi to do tego, że jak gdyby klimat, który tak naprawdę nie oparty na badaniach naukowych, że on się aż tak zmienia, jakieś obserwacje ekologów i na tym się opieramy, na jakichś wypowiedziach chociażby tej Grety Thunberg, która uczennicą zwyczajną, a z niej się robiło bohaterkę, że ona tutaj ma do powiedzenia tak wiele w tej polityce klimatycznej. To wszystko jest na głowie postawione chwilami, aż nie do uwierzenia, ale mieliśmy też rację jako suwerenna Polska wtedy, gdy mówiliśmy, że KPO to jest projekt, który będzie naszą ojczyznę bardzo wiele kosztował. Już teraz widzimy, że tak będzie, bo w tej chwili wprowadzane są nowe podatki, między innymi podatek plastikowy i inne, które ETS, które będą powodować, że może nie wprost, ale z kieszeni ludzkich będą wyciągane te pieniądze i nie mamy tutaj złudzeń co do tego, że czas dobry jak gdyby już się kończy, że za chwilę będą tak wielkie opłaty, że znowu będą za duże na ludzkie kieszenie i dlatego takie ważne jest, aby przynajmniej ratować to, co można, czyli aby tworzyć dobrą władzę samorządową. Bardzo ważne są sejmiki, ponieważ przez sejmiki przechodzą te duże pieniądze unijne, dlatego, szanowni państwo, czasem się rozglądamy, kogo do tego sejmiku, kogo do rady powiatu, do gminy, zgłaszajcie się sami. Ja mam takie przypadki i to mnie bardzo cieszy, że do mnie przychodzą ludzie z różnych gmin i mi mówią wprost, wie pani co, tak sobie pomyślałem, że ja mógłbym być tym radnym, mógłbym się tą ojczyzną trochę lokalną zająć, że mam takie doświadczenia inne. Niech mi pani powie, jaki komitet, gdzie jest, abym mógł się po prostu zgłosić do tego radnego. A więc zaczyna się takie zainteresowanie. Czasem się zgłaszają nawet kandydaci na wójtów, którzy też mając duże doświadczenie, nikt jakoś o nim nie pomyślał, prawda, bo nie angażował się na przykład politycznie, ale on wie, że ma w sobie potencjał, więc bardzo proszę, abyście państwo, jest jeszcze na to czas, abyście państwo kontaktowali się z naszymi biurami poselskimi i po prostu zgłaszali się, że chcecie pracować do ojczyzny. To jest bardzo ważne, abyśmy mieli w sobie tą odpowiedzialność za tą Polskę lokalną, za tę naszą miejscowość, gminę, miasto, ale jednocześnie jesteśmy przecież składnikiem tej wielkiej ojczyzny, a więc pracując dla własnej gminy, pracujemy dla naszej ukochanej ojczyzny, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I to jest, myślę, taka duża satysfakcja, że tak możemy pracować.
Bardzo dziękuję. Pan minister wspomniał na antenie w telewizji, w radiu po 18:00 o tej warunkowości, bo to chciałem zapytać też o różnego rodzaju środki, które służą państwu, służą samorządom, gminom, że to nieraz jest jakieś uwarunkowanie, coś za coś, na ile możemy być samorządni, niepodlegli, na ile możemy rzeczywiście dzięki tym pieniądzom być zabezpieczonym, bezpiecznym, czy też musimy się czegoś obawiać?
Tak, niestety w tej chwili to, co widzimy w Polsce, protesty rolników są efektem grabieżczej polityki Unii Europejskiej. Zielony Ład, to, co katastrofalne skutki tego planu możemy obserwować już dziś. Mianowicie są to ogromne koszty funkcjonowania rolnictwa. Za chwilę dojdzie transport.
Ja tak wejdę panu w zdanie, bo szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber w rozmowie z portalem Onet próbuje politycznie rozgrywać kwestię protestów rolników przeciwko między innymi wprowadzeniu przez UE Zielonego Ładu. Wzywa komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego do dymisji, obwiniając go, a jednocześnie PiS i EKR o porażkę w kwestii pomocy rolnikom.
To jest jakieś absolutne...
To może jakiś owoc też spotkania premiera z Olafem Scholzem, z kanclerzem.
Tak, to polityka obecna Unii Europejskiej w kwestii Zielonego Ładu jest efektem polityki energetycznej, tej, której prorosyjskiej polityki Brukseli w ostatnich latach. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z paktem Berlin-Moskwa, gdzie zachęcano, czy zmuszano wręcz Polaków do likwidacji kopalń na rzecz rosyjskiego gazu z Nord Stream. I ta polityka, której ostateczne fiasko ujawniło się w trakcie agresji rosyjskiej na Ukrainę, dziś zbiera swoje tragiczne skutki. Cena energii, cena ciepła, no to są właśnie w dużej mierze efekty polityki niemieckiej, uzależnionej od rosyjskiego gazu, od rosyjskich surowców. I dzisiaj tenże przywódca Niemiec twierdzi coś zupełnie przeciwnego. No to jest absolutne kłamstwo, hipokryzja i tutaj widać, jak bardzo jesteśmy tak naprawdę rozgrywani. Donald Tusk jest wysłannikiem Berlina po to, żeby ich interesy w Polsce załatwiać. I KPO, praworządność, to było tylko po to, żeby on został premierem. To powiedział zresztą sam Leszek Miller, że jedynym kamieniem milowym było osadzenie tutaj Donalda Tuska w roli premiera i to się im udało. To niestety, z czym mieliśmy natomiast do czynienia w trakcie ostatnich rządów, to z różnicą zdań, jeśli chodzi o diagnozy. Diagnoza pana premiera, który ufał zapewnieniom unijnym, że wszystko będzie dobrze, że kolejna polityka ustępstw doprowadzi do załagodzenia czy likwidacji sporu na linii Warszawa-Bruksela, okazała się złudna. I tutaj mówię to z przykrością, rzeczywiście, że kolejne ustępstwa powodowały dalsze żądania. Także sprzyjanie szantażystom wcale ich nie zaspokaja, lecz rodzi kolejne żądania i kolejne oczekiwania. I tak to rzeczywiście wyglądało od grudnia 2019 roku, kiedy to pan premier zgodził się na niemiecki plan dla Unii Europejskiej, Zielony Ład. Następnie lipiec 2020, kiedy został wpisany Green Deal do ram budżetowych Unii na lata 2021-2027. Następnie lipiec 2020, kiedy zgoda na niemiecki mechanizm praworządności i nam, jako suwerennej Polsce, wcześniej Solidarnej, niektórzy mogli zarzucać, że ta różnica zdań, ten spór, to jest spór ambicjonalny. Nic podobnego. To był spór o zasady. To, że przegraliśmy wybory jako obóz i dziś Polacy tyle płacą za energię, no to jest niestety efekt szaleńczej polityki Unii Europejskiej. I tutaj trzeba wziąć wnioski na przyszłość. Jesteśmy w koalicji, chcemy być w koalicji, chcemy jedności, bo ta jedność jest dziś potrzebna dla Polaków. Jak nigdy musimy wszyscy przeciwko tej koalicji 13 grudnia, tym, którzy Polskę chcą pozbawić suwerenności. Musimy obronić nasz kraj. Natomiast też wiedzieć, w jakim punkcie jesteśmy. Otóż, drodzy Państwo, jesteśmy w momencie, w którym szalenie szkodliwy dla Polski cel redukcji CO2 do roku 2030 na poziomie 55% został już ustalony. Tak, kiedy to pani wiceminister Zielińska zapowiada redukcję CO2 do roku 2040 do 90%. To jest katastrofa dla polskich firm budowlanych, przedsiębiorców, właśnie samorządów, tych, którzy chcą budować, tworzyć, rozwijać nasze samorządy. I tutaj trudno będzie funkcjonować w tak ograniczonych ramach. To jest zagłada. Dlatego te wybory samorządowe są bardzo ważne, ale również są bardzo ważne wybory parlamentarne, kiedy będziemy właśnie decydować o tym, kto będzie nas reprezentował w Brukseli, kto będzie walczył o polskie interesy w Brukseli, bo pamiętajmy, Polska jest w tej chwili w ogromnym niebezpieczeństwie. Nie tylko chodzi o odebranie nam suwerenności, ale chodzi tak naprawdę o zagłodzenie Polaków. To, co kiedyś pani wyraziła, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Niemka, że będziemy głodzić Polaków. Haniebne słowa, zwłaszcza w ustach obywatelki Niemiec, prawda? Odpowiadających za II wojnę światową. I mamy dzisiaj do czynienia w tym momencie z tym. Dlatego tak, co powiedziałem wcześniej, rzeczywiście trzeba te wybory najbliższe i kolejne europejskie będą plebiscytem nad losami Polski na najbliższe dziesięciolecia.
Dziękuję. Panie wójcie, pan jest od 2002 roku, tak jak pamiętam, więc różne rządy, różna władza, ta ogólnopolska, różna sytuacja. Tak właśnie chciałem zapytać o fundusze, o podatki, o pieniądze, no bo gminie, można powiedzieć, lokalnej społeczności potrzebne są. Wszystkiego sami no, może nie wypracujemy. Aczkolwiek chyba najlepiej samemu wypracowywać to dobro, które wtedy mądrze inwestujemy. Jak to wygląda w gminie? Bo mamy jakiś budżet, mamy jakieś potrzeby, jakieś plany. I jest to od czegoś uzależnione, prawda? Od dobrego gospodarza, ale myślę też od wielu czynników z zewnątrz.
Ojcze redaktorze, chyba tak. Ta stabilność, ono by się zdawało, też jest dobrze, że ten gospodarz, zakładamy, ileś tam lat gospodarzy, że nie ma właśnie jakiego takiego tąpnięcia, jak gdyby tej wymiany, ta ciągłość plus do tego zgoda. Natomiast no, ja jestem w takiej jak gdyby sytuacji, że...
Tak wejdę w zdanie, bo tak zmienia się rząd to w prawo, w lewo, prawda? No i tak. Pytanie, czy te tąpnięcia nie wpłyną
natomiast
na...
Natomiast tutaj jest jak gdyby to taka pewna jak gdyby ciągłość, nie? Ktoś odpowiada za początek, czyli i tak dalej. Ja gdy zostałem wójtem, chyba zrobiłem taką bardzo dobrą, podjąłem decyzję, jak rozmawialiśmy nawet w kuluarach z panem ministrem, że mój zastępca, który skończył kiedyś studia budowlane, gdy zostałem wójtem, zatrudniłem go do wniosków, jak gdyby. Jest to takie przez te 20 lat taka wartość nadbudowana. Jest to młody człowiek, który jest odpowiedzialny, a oprócz tego jest też przygotowany merytorycznie, bo większość tych wniosków inwestycyjnych, jak gdyby majątkowych, on jak gdyby tym koordynuje. No myśmy na przestrzeni zużyli 77 jak gdyby wniosków o różne dofinansowania, ponieważ tak się składa, że od 2004 roku, gdy no, przystąpiliśmy do Unii i nie tylko, natomiast w ostatnich latach, jak tutaj było przywołane czy pokazane, no z ładu były to takie pieniądze dosyć duże, dosyć proste i uważam przyniosły jak gdyby duży efekt. Natomiast no korzystaliśmy z każdych jednych funduszy. Dlatego ja uważam, że samorząd poniekąd musi być też i apolityczny, dlatego że znam takie przypadki, że jeżeli ktoś, często tak określą, a ta opcja rządzi, to drugiej nie wezmę, to popełnia największe harakiri, że on nie będzie współpracował. My pracujemy jak gdyby dla gminy, dla samorządu, dla małej ojczyzny w każdym jednym obszarze, tak jak mówię. Natomiast no dobre by tutaj też było, żeby była ta ciągłość, jak tutaj się wypowiadają już politycy, no można użyć pana ministra czy pani poseł, no ale też powinno być takie dążenie do jedności, do tej zgody, żeby po prostu wspólnie po pewnym czasie no powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Rywalizacja jest też potrzebna, nawet na szczeblu samorządu, tylko może nie jakaś taka złośliwa, bo często też słyszy się od radnych, a w tamtej to zrobili tak, w tym tak, to nieraz człowieka też i denerwuje, ponieważ mnie nie interesuje, co ktoś, mnie interesuje ja, moje środowisko. Ostatnio miałem taki przypadek, że No tutaj chyba dzięki pomocy też i pana ministra została rektywowana stacja Orlenu. No też niektóre podmioty, jak gdyby prywatne, może były niezadowolone. Niemniej jednak ja odpowiadam za mieszkańców i dzisiaj konkurencja, jeżeli są 3 stacje, jedna jest Skarbu Państwa, 2 są sektory jak gdyby prywatne, to każdy z mieszkańców ma prawo jak gdyby wyboru. I to jest chyba takie najważniejsze w tym całym działaniu. Każde pieniądze są ważne, nie należy się obrażać, należy dążyć, aby po prostu wspólnymi siłami realizować to, co zamierzamy. No i to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Ten biedny musi się zwijać, zabiegać, oglądać tą złotówkę 2 razy z jednej i z drugiej strony, a potem jest taka większa satysfakcja, jeżeli coś osiągnie. Często porównujemy w domu, gdy jeżeli komuś kupimy samochód, a jeżeli ktoś sobie na nie zapracuje, to całkiem inaczej szanuje. Dlatego być może w moim przypadku jest też taka radość, bo jeżeli człowiek za tym chodzi i potem odnosi się ten wspólny sukces, to tym się człowiek jak gdyby cieszy. Ta radość też jak gdyby dodaje takich skrzydeł, że się udało, że jeszcze to zrobimy, jeszcze tamto zrobimy. Zdaje się, że już nie będziemy więcej robić, tak jak w moim przypadku, ale mamy w planie kryte lodowisko sztuczne, kręgielnię taką dla osób niepełnosprawnych i tutaj też realizowaliśmy takie 2 programy dzięki pomocy właśnie środków z PFRON-u, bo osoby niepełnosprawne u nas w gminie są szanowane, bo jest ten środowiskowy dom. Dlaczego oni mają nie przyjść sobie na basen? Dlaczego oni mają skorzystać z placu wodnego? Dlaczego mają być w domu wypychani w cień? Jak oni mogą wspólnie ze swoimi rówieśnikami cieszyć się z życia? I to jest takie chyba ważne. Radość drugiego człowieka.
Dziękuję. Drodzy Państwo, to niech będzie też takim wstępem do naszej dzisiejszej rozmowy, do rozmów niedokończonych na antenie. Temat polityka ogólnopolska i lokalna, a życie obywateli, Państwa doświadczenia, spostrzeżenia i pytania, które chcecie stawiać. Nasi goście: Maria Kurowska, poseł, była wicemarszałek województwa podkarpackiego, też kiedyś burmistrz Jasła. Profesor Marcin Warchoł, poseł, były wiceminister i minister sprawiedliwości i Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień na Podkarpaciu. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, 2 telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i gości, pewnie tam są.
Są, ojca. Dziękujemy, tak, naprzeciw siedzimy siebie.
Pozdrawiam panią Marię, Oseł. Ona mi najbliżej jest mojego serca, bo my nieraz na wycieczki jeździły. Nie stawiała nas jak nic, tylko razem traktowała nas jak swoich podróżnych. Pamiętam, jak my raz jechali aż do Lichenia, to my się modlili razem, zwiedzali mnie to wszystko, ale pani Maria się zawsze zachowywała tak na równi. Nigdy nie pokazywała, że ona jest coś, a my nic. To jest na taka zaleta.
A co do tej polityki ogólnopolskiej i lokalnej i spraw obywateli, jak pani tu kwestię widzi?
Ja to widzę tak, że tuśmy już ustalili, bo ja jestem mieszkanką, nie będę zdradzać z jakiej miejscowości, ale blisko Jasła, powiat Jasło właśnie, to będziemy głosować tylko na PiS. Na żadną inną partię. Już mamy to uzgodnione w mojej miejscowości. Miałem kiedyś zebranie i...
A dlaczego tak?
Bo to jest jacyś tacy wiarygodni ludzie. No. A to wszystko to jest motłoch. No. I jeszcze chciałam takie...
Czyli ja bym tak, o innych nie mówię, a na swoich mówię, że będę głosował, tak?
Tak, dziękuję. Będę głosować. Jeszcze jedno, halo.
Słucham.
Ojcze Grzegorzu, jeszcze chciałam się zapytać taką rzecz, bo ja mam, w kwietniu już będę mieć 80 lat i ja od 2001 roku wysyłam na Radio Maria, jestem stałą ofiarodawczynią. I chciałam się zapytać, co się...
To ja w tej sprawie, pani Mariu...
Jak się ci goście wypowiedzą, jak oni to wysyłają, bo no, jak słyszałam w telewizji Trwam, to są zachwyceni telewizją Trwam i Radio Maria, no ja bym chciała usłyszeć, jak oni to widzą, jak oni, no nie wiem, czy ich postawić do pionu, żeby się przyznali, jak dawno oni odsyłają jakieś pieniądze, czy oni w ogóle nie odsyłają.
Czyli ci nasi goście, mam ich zapytać, czy wspierają radio i telewizję, tak?
Tak, oczywiście. Jak dawno.
Od kiedy?
Bo ja od 2001 roku to już jest, no łatwo powiedzieć, to już jest 20 parę
tak,
lat.
Ponad 20. To pani Mario, bardzo dziękuję, to pytamy się. A ma pani jakieś pytanie oprócz tego, bo to zaraz zapytamy, czy wspierają, ale dla polityka, co by pani zapytała? Co jest taką może, nie wiem, bolączką, kwestią sporną, o co chciałaby pani ich zapytać?
No, żeby wrócili do rządu.
A to pewnie to kwestia wyborów.
Za cztery lata. Tak, no, a być może, że wcześniej. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Dziękuję za to, że pani się odezwała tutaj z mojej ziemi jasielskiej. Jest mi bardzo, bardzo miło i cieszę się na to, co było. I też na tą, jeżeli chodzi o tą odpowiedź, jak płacimy, to powiem tak, ostatnio zapłaciłam w grudniu, bo ja mam taki system, że na zakończenie roku zawsze tam, prawda, mam swoje konto na Radiu Maria i tam wysyłam. Natomiast od kiedy płacę, to nie wiem, ale od bardzo dawna, od kiedy radio powstało, prawda, bo cały czas przecież cieszymy się tym radiem, wspieramy to radio, organizowaliśmy też, jak pani pamięta, tutaj te marsze, gdy trzeba było walczyć o telewizję Trwam i także, że cały czas jesteśmy razem i co jest piękne, ja uważam, i to zauważyłam już przy pierwszych wyborach, gdy kandydowałam w 2006 roku właśnie na burmistrza Jasła i wtedy ktoś z mojego sztabu wyborczego mi powiedział, że wie pani co, są niektórzy ludzie, którzy taką mają głęboką wiedzę historyczną, polityczną, że byłem zdumiony i pytałem ich, skąd tą wiedzą. I oni mówili, że z Radia Maria. I ta osoba mi powiedziała, widzę, że z elektoratu tego, który głosuje, to najgłębszą wiedzę właśnie mają słuchacze Radia Maryja. I bardzo za to dziękuję, bo rzeczywiście Radio Maryja budzi tego ducha polskiego i tutaj też to jest przekazywane przecież i dzieciom, i wnukom, także to wielka sprawa. Natomiast pięknie pani też powiedziała, dlaczego na nas głosuje, że to są wiarygodni ludzie. Nie ma piękniejszego określenia jak wiarygodność, bo przecież w tym dzisiejszym świecie takiego trochę zakłamania, obłudy, przeinaczania faktów, kłamstwa, to, że się jest wiarygodnym, to jest naprawdę takie określenie, za które chce się pracować i chce się być tym wiarygodnym. I rzeczywiście byliśmy, drodzy Państwo, wiarygodni, bo co powiedzieliśmy w kampanii wyborczej jako Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska też w tym jest, bo tworzyliśmy tą koalicję cały czas i szliśmy na listach PiSu. Co zapowiedzieliśmy? Zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy nawet więcej, bym powiedziała, niż zapowiadaliśmy. Powstały te wspaniałe programy i tu właśnie bym chciała też pokazać tą łączność między tą władzą wysokiego szczebla, czyli państwową i lokalną, że przez państwo, przez rząd nasz były uruchamiane pewne programy, które były ogólnopolskie. One schodziły na dół i dzięki temu ta nasza ojczyzna równomiernie wszędzie się rozwijała. Zauważcie państwo, że przecież 8 lat temu nie było czegoś takiego jak na przykład kluby seniora. No kto wtedy słyszał o klubach seniora? I nagle rząd wymyślił, prawda, że trzeba tworzyć takie miejsca, w których nasi seniorzy, których coraz więcej jest samotnych, bo to życie tak się układa, aby mogli przyjść i mieć ze sobą kontakt, aby nie spędzali tego czasu starości, dojrzewania już tego najgłębszego w takim odosobnieniu. I wtedy powstał program właśnie dla całej Polski. I to jest piękne, bo dzięki temu, że państwo dało część pieniędzy, to wójtowie, burmistrzowie zachęceni tą kwotą, którą państwo dawało, dawali część swoich i dzięki temu mamy piękne spotkania seniorów, kluby seniora. Ludzie po prostu są bardzo zadowoleni i tak powinno być. Czy na przykład powstał program ogólnopolski boiska. Boiska szkolne, boiska czy na przykład prace zabaw w gminach. I znowu też państwo zachęcało, dając część pieniędzy, pozostałe wójtowie dawali i w ten sposób tworzyło się w całej Polsce właśnie, tworzyły się boiska sportowe, które są ważne, bo jeżeli nie będzie młodzież i nawet dorośli na tych boiskach, no to niestety będą przy budkach z piwem, a tego byśmy nie chcieli. Pamiętam, że gdy pierwsze takie utworzyłam boisko w Jaśle, gdy byłam burmistrzem, po jakimś czasie przychodzi do mnie pracownik i mówi, wie pani co, idę wieczorem, patrzę, na tym boisku grają chłopaki, którzy do tej pory to tam siedzieli w tym parku i sobie popijali, a oni nagle grają na tym boisku. Ja mówię, no i o to chodzi właśnie, żeby oni zamiast tam trunkować, to aby mogli pójść i znaleźć po prostu tą satysfakcję, że sobie pograją w piłkę, przypomną sobie jak to było i to ich też odciąga od alkoholu. A więc ta współpraca, czy na przykład zakłady aktywności zawodowej, prawda? Też ciekawa sprawa dla tych osób, które są niepełnosprawne, a jednak chcą pracować, a już są po tym wieku dorosłym. I znowu tutaj to akurat urzędy marszałkowskie tworzą i też w całej Polsce. I tworzą się te zakłady aktywności zawodowej, bo kiedyś były te zakłady pracy chronionej i to było bardzo dobre. Natomiast no niestety ta transformacja, która przyszła i ta polityka Balcerowicza doprowadziła do tego, że niestety te zakłady poupadały, nad czym bardzo ubolewamy, bo to była dobra forma angażowania osób niepełnosprawnych, ale trzeba coś w zamian. A więc współpraca właśnie na tym szczeblu państwowym, a potem lokalnym przynosi tylko dobre efekty dla tych osób, które są na dole. No i tak to trzeba. A całą ziemię jasielską serdecznie, nie tylko jasielską, podkarpacką, ale również całą Polskę pozdrawiam.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i miłych gości.
Dziękujemy.
I z wielkim szacunkiem słucham państwa i myślę sobie, no będzie to głos narzekający. No, ale to lepiej, że nikogo z Warszawy nie ma, bo narzekałabym i bałabym się, że urażę kogoś.
Ale otóż pewnie nas ktoś słucha z Warszawy, więc niech pani będzie rozważna.
A no dobrze, dobrze. No nie, ja już nie muszę, bo ostatnio to na przykład słyszałam, że nie tylko w Warszawie, ale w Wirsburgu gdzieś jakąś emerytkę wyrzucono z mieszkania, bo ci cudzoziemcy się zjeżdżają i ktoś w wiadomościach być może, bo państwa słyszałam, po prostu my tu jesteśmy, ci starsi czują się bardzo dyskomfortowo, bo jeżeli ojciec tak zaczął, to ja zacznę od administracji, że ludzie w niewykupionych mieszkaniach, w tym samorządach mają, no ciągle są jakby, kiedyś nie byli szykanowani. Kiedyś to po prostu, ja się urodziłam w gruzach Warszawy. Nie było czegoś takiego mimo tych gorszych rządów kiedyś tam. A mieszkaliśmy, płaciliśmy i nie wszyscy zdążyli wykupić, a przecież samorządy dostały te mieszkania od państwa. A teraz jest akcja Poznaj swego najemcę, polegająca na tym, że samorządy bez pytania znachodzą ludzi i ja nawet spytałam w administrację, dlaczego państwo tak postępują, bo poszłam, a oni mówią, no nam każą, a ja mówię, ale dlaczego nie ufacie tak ludziom, którzy często po 60 lat mieszkają i są naprawdę, no urodzili się w Warszawie, rodzice odgruzowywali stolicę, i, a że nie wykupili, to nie są przecież gorsi. A powiedziano, że no ale niektórzy są nieuczciwi. No tak, ale nie można tak traktować wszystkich. No właśnie, jest takie nastawienie. Odkąd, znaczy ja marzyłam o tym, żeby pan Jaki zwyciężył. To była wielka dla nas nadzieja. Pamiętam, byliśmy na spotkaniu. Taki, no, cieszyłam się, że tak jak prezydent Starzyński będzie nami się opiekował niedaleko, zresztą ja mieszkam niedaleko szkoły imienia Starzyńskiego, który jednak był cudownym prezydentem Warszawy, no, bohaterskim. No, ale zwyciężył, no bo u nas koterie się liczą i bardzo dużo ludzi spoza Warszawy przyjeżdża i jak to się mówi, chcą, mieszkają w Warszawie, a żyją w Europie. I, no i on ma to poparcie i teraz na przykład, przepraszam, że tak się żalę, ale teraz pan Trzaskowski następny raz chce być. No przecież on, Warszawa nie jest dobrze zarządzana. Ja mogę to powiedzieć nawet i jak mnie z mieszkania wyrzucą, ale chodzi o to, że no ale tu są właśnie Warszawa, to są koterie towarzyskie. Ja dlaczego to mówię, że chętnie na Podkarpacie bym się przeniosła na stare lata. Gdziekolwiek, gdzie są właśnie...
A jakieś pytanie do naszych gości, pani Mario?
Słucham.
Jakieś pytanie do naszych gości?
To znaczy, nie pytanie, tylko chciałam powiedzieć, że jak słucham, jakie mają inicjatywy, jak traktują ludzi, prawda, no to widzę, że są dwie Polski. Jedna jest w Warszawie, gdzie, prawda, no, gdzie nie ma miejsca dla takich ludzi, no nie wiem, którzy mniej znaczą, a państwo dbają o wszystkich i bardzo miło mi słuchać tego, ale przykro mi żyć w Warszawie w obecnych czasach. Życzę wszystkiego dobrego i życzę, żeby dalej państwo dbali o swoich, no w sumie podopiecznych i żeby te samorządy nie wynosiły się ponad innych, ponad tych biedniejszych, tylko po prostu, żeby, no żeby służyły im. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękujemy.
Serdeczne dzięki.
Bóg zapłać, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za ten głos. Doceniając pani troskę o dobro wspólne, trzeba podkreślić jedno, że w tej chwili rzeczywiście Polska jest jedna. Polska jest jedna i ten zrównoważony rozwój, o którym mówiliśmy wielokrotnie, ma na celu rozwój naszych małych miejscowości, ale również i naszych aglomeracji. Warszawa, piękna stolica, której obywatele, mieszkańcy przelewali krew za wolność naszej ojczyzny, jest rzeczywiście pełnym przykładem tego obecnie, że często samorządowcy, jak Rafał Trzaskowski, bardziej dbają o własny polityczny interes, aniżeli o dobro mieszkańców. Mówię to z przykrością. Ale w Warszawie jest mnóstwo wspaniałych ludzi, wielkich patriotów, oddanych, znam wielu, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swojej lokalnej społeczności, robią wiele inicjatyw charytatywnych i rzeczywiście to jest wspaniałe. Także w każdym otoczeniu, w którym nas Pan Bóg postawił, możemy zrobić wiele dobrego. Widzę po Pani głosie ogromne zainteresowanie troską o dobro wspólne, ogromną aktywność, chęć do działania i wszędzie się można realizować. Całkiem niedawno został ogłoszony kandydat, pan Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Chcę tutaj bardzo mocno podkreślić zasługi pana wojewody mazowieckiego dotychczasowego właśnie na rzecz troski o dobro wspólne. Bardzo pracowity, ambitny człowiek, pełen troski o mieszkańców i wierzę w to, że rzeczywiście mieszkańcy Warszawy tutaj dobrze wybiorą, zagłosują na człowieka, który pełniąc bardzo ważną funkcję publiczną dał wyraz właśnie tego swojego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej, na rzecz bliźniego i także tutaj ma liczne dokonania, znakomity kandydat na prezydenta i wierzę w to, że Warszawa dobrze wybierze. Także to tyle, co mogę dodać. Natomiast chcę zaznaczyć jeszcze odnośnie wcześniejszego głosu tutaj pani, która wypowiadała się na temat dokonań Radia Maryja, Telewizji Trwam. Chcę zaznaczyć rzeczywiście, że w tej chwili mamy do czynienia w Polsce z ogromnym deficytem informacji tak naprawdę. I Radio Maryja ten deficyt wypełnia. Jest jednym z ostatnich mediów, gdzie można usłyszeć prawdę. Bo o to tutaj chodzi. Drodzy Państwo, gdy było powstanie styczniowe, to wszystkie polskie ówczesne media, gazety tak naprawdę, opowiadały różne historie o modzie, o kulturze, o zwyczajach, ale nie można się było dowiedzieć, że polscy patrioci przelewają krew za ojczyznę. I dziś mamy do czynienia z ogromną skalą dezinformacji. Dezinformacji płynącej z tych mediów głównego nurtu, które od rana do wieczora karmią nieprawdą. No, widzieliśmy to chociażby w tamtym roku przy ogromnej akcji defamacyjnej świętego Jana Pawła II, kiedy to właśnie rodzina Radia Maryja stanęła w obronie wartości, stanęła w obronie Radia Maryja, stanęła w obronie świętego Jana Pawła II i te media przyczyniły się do zwycięstwa koalicji 13 grudnia. Te media, które promowały manipulacje, które właśnie podkręcały tę nienawiść i te kłamstwa, którymi od rana do wieczora Polaków karmiono. Dlatego jeszcze raz wielkie wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie Radia Maryja, dla ojca dyrektora i tak jak powiedział nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, to jest w tej chwili medium, które rzeczywiście dba o rodzinę, buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości. I bardzo dobrze, że jest, trzeba wspierać, trzeba rozwijać. My tutaj obecni, odpowiadając na Pani pytanie, też wspieramy Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Najserdeczniej, jak tylko potrafię, wszystkich witam zgromadzonych tam w radio, w moim ukochanym radio ojca. No i pana premiera i panią witam najserdeczniej. Do tej pory no, przede mną dosyć długo czekałam. Były sprawy raczej ogólne omawiane, a ja jestem detalistką, przejdę do spraw takich drobnych, szczegółowych. O co mi konkretnie chodzi? Ja właściwie to jestem prawie z urodzenia nizanianką i bardzo bliska mi jest postać naszego pana premiera, z którym zresztą posła, z którym rozmawiałam tutaj nawet w Rzeszowie, było spotkanie w naszym sanktuarium świętego Józefa, to przed wyborami do rad miejskich, ale teraz do rzeczy. O co mi chodzi konkretnie? Chodzi mi o sprawę komunikacji, dostania się z Rzeszowa do Niska, a nawet nie tylko do Niska, ale do miejscowości, które są tam po drodze. Takie małe miejscowości typu Zarzecze, Spokojna, później Żdziary i tak dalej w stronę Janowa. Więc kiedy ja w moje rodzinne strony, bo właściwie jestem urodzona w miejscowości Krzaki, to pan ten nasz poseł wie, o jaką miejscowość chodzi. Kiedy ja się chcę tam dostać, to dosłownie dawniej, kiedy jeszcze mogłam jeździć swoim samochodem, nie było żadnego problemu. Ale obecnie, owszem, są te autobusy, jeżdżą Marcele, Galicje, ale jeden zajeżdża tylko do Niska, do środka, to znaczy do dworca w cudzysłowie, bo to nie da żaden dworzec. Inny znowu jeździ gdzieś tam inną trasą. Dojeżdżają przez Kamień, później na już Via Carpatię, więc nie ma połączenia do tych małych miejscowości. Czyli konkretnie o co mi chodzi? Jak się dostać do takiej malutkiej miejscowości, mojej na przykład? To jest przystanek autobusowy Spokojna i żadnym autobusem ja tam się nie mogę dostać. Oczywiście muszę jechać do Niska. W Nisku ktoś tam podwózkę jakąś mi z mojej miejscowości Krzaki zrobi, no i się w ten sposób dostanę. Ale tak jesteśmy właściwie jak gdyby zapomniani na uboczu, bo ci mieszkańcy tych małych miejscowości, jak ktoś nie ma samochodu, czym on się dostanie, gdzie on się dostanie? Więc taka moja wielka prośba, bo tam jest pan z samorządu, którego też bardzo serdecznie witam, zresztą już nie pamiętam, z Jeżowego czy z Kamienia. Czy
z Kamienia, wójt z Kamienia.
Wójt z Kamienia, o właśnie, z tej miejscowości jednej z najdłuższej na naszym Podkarpaciu, gdzie swego czasu była zlikwidowana komenda policji. Tak, pamiętam, kiedy jechałam samochodem, przede mną jechał samochód zygzakiem od lewa do prawa i chciałam natychmiast się zameldować tam i pójść zgłosić tę sprawę nam do policji. Tymczasem okazało się, nie ma, zlikwidowane. Ale nic, Bogu dziękować, te czasy minęły.
Pani Mario, stawiamy kropkę. Dziękuję.
Tak, nie. I więc chodzi o co? Chodzi właśnie o tą, jak, w jaki sposób, a jeszcze jedna sprawa. O Nisku mam do pana posła. O co chodzi? Że dworzec autobusowy, który no niby się nazywa autobusowy, jest koło starego budynku dworca kolejowego. Tam te wiaty są zaniedbane, te rozkłady o autobusach, o jeździe autobusów są pozrywane paskudnie. No można by było jakieś tablice podświetlone, no tak, żeby tam można było nawet przejazdem, kiedy się dostaje do moich Krzaków, żeby można było przeczytać, o której godzinie autobus, którą stronę, którędy jedzie. To tyle spraw mam i najserdeczniej pozdrawiam wszystkich, ojca prowadzącego, pana, panią i wszystkich i szczęść Boże wszystkim w ich pracy.
Bóg zapłać pani. Tak trochę może wójt był wywoływany. Samorządy.
To znaczy, ja chciałem pani tutaj powiedzieć, że być może w tym momencie, jak pani jechała, to był zawieszony posterunek. Faktycznie był taki okres, że posterunki były pozawieszane. Natomiast chyba od 5 lat my jako pierwsi w województwie podkarpackim po prostu reaktywowaliśmy posterunek policji, to znaczy nie my, tylko komenda i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji. Było takie nawet duże święto, dzisiaj się cieszę, ponieważ jest 7 jest 7 policjantów, 23 będzie zmiana kierownika, stary poszedł na emeryturę, przychodzi młody człowiek i uważam, że to, co mówiłem wtedy na otwarciu posterunku, że policjanci powinni być wśród dzieci, młodzieży, wśród mieszkańców, żeby, nawet podawałem taki przykład, gdy byłem za granicą, widziałem, jak policja jeździ na rowerze, na koniach, a tutaj, żeby spacerować, żeby porozmawiać i to jest chyba taka, powinna być dzisiejsza, jak gdyby policja, żeby każdy czuł się potrzebny, żeby porozmawiał z władzą, no i taki kierunek jest jak gdyby u nas ubrany.
Dziękuję, panie ministrze. Słowo do naszej słuchaczki.
Chciałbym dodać rzeczywiście, że mieliśmy likwidację za czasów Platformy Obywatelskiej posterunków policji. Ponad 400 z 800 kilkunastu posterunków policji zostało za czasów PO zlikwidowanych, czyli połowa. Ale to samo również dotyczyło linii autobusowych. Polska była wtedy zwijana. Likwidowano również placówki poczty, później przez nas reaktywowane. Dość powiedzieć, szanowni państwo, że od 1989 roku zostało zlikwidowanych, jeśli chodzi o siatkę autobusowych połączeń, do 90%. Do około 20% w Polsce nie docierał żaden transport publiczny. W 2014 roku funkcjonowało niecałe 800 tysięcy linii komunikacji autobusowej. Także i co wprowadziliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy, to programy reaktywacji tych likwidowanych połączeń autobusowych, tak zwany program PKS Plus. I ten program zakładał stworzenie rządowego funduszu przewozów regionalnych i z kwotą dofinansowania do 1 mld zł. Także ta kwota była sukcesywnie zwiększana i ostatnie posiedzenie, jakie pamiętam rządu przed końcem naszej kadencji, to była właśnie kwota 1 mld zł. Wcześniej to było 800 milionów. Także te wszystkie nierentowne połączenia autobusowe były dofinansowywane. I ja serdecznie pozdrawiam moją tutaj krajankę, bo sam się urodziłem również w Nisku. Jestem Niżaninem, podobnie jak nasza radiosłuchaczka. I rozumiem ten problem. Zobowiązuję się jako poseł z Niska, z Podkarpacia, osobiście o tym porozmawiać z władzami samorządowymi, z nowymi władzami również województwa, bo mamy nową panią wojewodę, panią Kubas Hul, o tym właśnie bardzo ważnym zagadnieniu, co się stało z tymi środkami, które rząd Zjednoczonej Prawicy dał na odbudowę tych połączeń autobusowych. Czy te połączenia właśnie na trasie Rzeszów-Nisko są, czy docierają takich miejscowości jak Zarzecze, Zdziary, bardzo ważne miejscowości, w tym terenie się wychowałem, więc mam rodzinę, nie mam rodziny, można powiedzieć, poza Podkarpaciem, więc mówię to z dumą i zawsze jako poseł działałem i będę działał na rzecz mojej ukochanej ojczyzny i również pani sprawie wystąpię do stosownych władz województwa, do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie z zapytaniem, co się dzieje z tymi liniami autobusowymi. Bardzo ważna kwestia, wykluczenie komunikacji. To jest ogromny problem. Był za rządów Platformy. My, jak powiedziałem, stworzyliśmy cały program do rozwiązania tego i mam nadzieję, że Platforma nie będzie ponownie wracać do tych szkodliwych dla Polaków projektów. Będziemy ich rozliczać, będziemy patrzeć im na ręce. I jeszcze raz powiem, a po to są właśnie takie media jak Telewizja Trwam, Radio Maryja, żeby można było mówić prawdę o tym, bo o tym się państwo w TVN nie dowiecie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witam.
Ja mam taką prośbę, bo jak się kocha własny naród, to się też mówi trochę prawdy. Mhm. Nie, to nie jest, tylko mówi się też prawdę, no w ten sposób. I chodzi o to, że państwo słuchacze dzwonią z kolejnymi życzeniami. PiS zrobił olbrzymią, dobrą robotę dla pracowników w Polsce. Naprawdę olbrzymią. Natomiast dla pracodawców tak nie jest. Jest odwrotnie. I ponad 200 tysięcy firm w Polsce się zamknęło ostatniego roku. To jest 12,5 tysiąca, tak lekko licząc, na każde województwo. A my do czynienia mamy jako Polska z bardzo cwanymi kapitalistycznymi krajami, które stosują pewnego rodzaju sztuczki. I na przykład, jeżeli dostajemy dotacje na infrastrukturę w danym województwie, czy na całą Polskę, ale to są pieniądze na dane województwa, to te pieniądze są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze związane z infrastrukturą, z właśnie z drogami, z mostami. I to jest tylko ograniczony typ właścicieli firm. Natomiast pozostali niezwiązani z tą i ci właściciele są uzależnieni od tych przetargów, od tych pieniędzy samorządowych, unijnych, krajowych. Natomiast są pozostali przedsiębiorcy. Ja się zastanawiam, czy państwo biorą pod uwagę tą inną część przedsiębiorców. Dlaczego tak dużo firm się zamyka? Dlaczego przegraliście państwo wybory? I bo niestety, tu pani dzwoniła przed chwileczką, mówi właśnie o tym, że nie ma transportu, no bo się nie opłaca i trzeba dotować. A na tym polega bilans w danej gminie czy w województwie, że się patrzy, że mamy inne zawody, nie wiem, jakieś tam zakłady fotograficzne, tak jak mój zakład odzieżowy, różne inne, które są niezwiązane właśnie z samorządami, a muszą współistnieć, żeby Polska miała szereg miejsc pracy, które płacą podatki, ale nie za wysokie, bo my przez ostatnie dwa lata z żoną wstajemy o 3 nad ranem, o 5 to już żeśmy zaspali i pracujemy bardzo długo do 18. W związku z tym, a zysków nie ma. Jeżeli taka ilość firm upada, to znaczy, że trzeba się przyjrzeć i tak jak tutaj słuchałem wcześniej, pan wójt mówił, że słucha ludzi u siebie, to powinien też powiedzieć, co tam się dzieje u tych właśnie właścicieli firm, którzy są niezwiązani z tą całą infrastrukturą i z tym uzależnieniem od tych pieniędzy, ponieważ jaki by rząd nie był, to uzależnia politycznie tych ludzi od swoich pieniędzy i to bardzo fajnie robi Bruksela, ponieważ już chce rolników, transport od siebie uzależnić i tak dalej, a my musimy być mądrym narodem, który umie z tego wyjść, z tego klinczu. I jeżeli tyle osób zbankrutowało, bo to ja mówię tylko o ostatnim roku, a w poprzednim jeszcze w związku z pandemią i tak dalej, i dla nas naprawdę nie ma miłosierdzia. My jesteśmy takimi samymi rodzinami jak rodziny pracownicze, a po prostu mamy takie stresy i uwierzcie mi państwo, że my śledzimy media różne i oglądamy albo Republikę, albo Telewizję Trwam, albo słuchamy Radia Maryja, albo wyłączamy w ogóle media i idziemy spać już o 19, 20, żeby wstać nad ranem i bez żadnego zysku. U nas pracownicy, wszystkie te dotacje, które były dane podczas pandemii, poszły na pensje dla pracowników, a my nic. 30 tysięcy upustu na od podatku dochodowego, to jest kapitalna kwota dla pracownika. Natomiast dla pracodawcy, który ma mnóstwo inwestycji, mnóstwo zobowiązań, 20 tysięcy sama pensja w takim małym zakładziku jak nasza, jak nasz zakładzik, to jest nic. I w związku z tym, jak państwo przeprowadzicie taki bilans tych przedsiębiorstw nieuzależnionych w swoich gminach, w swoich województwach, jakie tam są dochody, to wtedy zobaczycie czarno na białym, dlaczego w ogóle przegraliście wybory, bo masa firm jest właśnie, pracują jak w ulu i nie mają żadnych zysków. I wtedy to się odwróci na państwa korzyść. Ja tego z całego serca Polsce życzę, żebyście państwo jak najwięcej słuchali Polaków i jak najmniej powtarzali tych samych sentencji. Ja wiem, że osób bardzo dużo jest niedoinformowanych i potrzebują takiej prawdziwej informacji, gdzie nie ma tego kłamstwa, ale jednak tutaj no, państwo nie wiecie, że my już jesteśmy w rodzinach podzieleni i nikomu się już niczego nie wytłumaczy i dlatego lepiej nie wchodzić nikomu w drogę, bo to się kończy dramatycznie. Młode pokolenie jest po prostu bardzo nastawione na internet. Ja 3,5 miesiąca przed wyborami napisałem taki list do pana Kaczyńskiego, do pana premiera, do pani marszałek Witek i jeszcze do posła lokalnego i wszystkie te problemy 3,5 miesiąca przed wyborami były znane. I potem okazało się, że właśnie młodzi ludzie zagłosowali, dlatego że dla nich wiedzą jest internet i oni nie ufają swoim rodzicom. Po prostu to wcale nie świadczy o wychowaniu człowieka. Dzieci mogą być dobre, ale po prostu idą za pewną modą, za pewnym trendem. Wiedzą, że pracują od świtu do nocy, a coś, bo u mnie i córki mają swoje firmy i nie ufają temu, chcą to wszystko zburzyć, żeby co innego doszło do władzy, bo już tego się nie dało wytrzymać. No i efekt jest taki, że mamy czworo dzieci, tych czworo dzieci praktycznie, ja nie wiem jak głosowali, ale w każdym bądź razie, jeżeli mówiłem tylko z żoną o prawdzie tej i tamtej, to oni nie chcieli w ogóle rozmawiać na te tematy. W związku z tym dla dobra rodziny, żeby była jakaś jedność, schodziło się z tych tematów. I tutaj są tak głębokie podziały, że jak te dzieci same na własnej skórze tego nie odczują teraz, tych nowych rządów, a państwo nie wyciągniecie wniosków, że musicie wysłuchać tej grupy, która zarabia, która płaci podatki, tylko z nie olbrzymie. My płacimy kilkadziesiąt tysięcy podatków, a momentami naprawdę jest bardzo ciężko, żeby się wyżywić. Ja złożyłem już ostatni temat, już kończę. Do wypadku doszło. Jeden samochód musieliśmy sprzedać w miarę nowy, żeby uratować firmę. Drugi był stary, 20-letni. Doszło do wypadku, dostaliśmy tam 600-700 zwrotu. I zwracałem się do samorządów przez rok czasu. Wystartowałem o kredyt, nie o dotację, o kredyt. Naprawdę nie miałem żadnej pomocy i no, przez ten czas musicie państwo naprawdę zmienić stosunek. Słuchać ludzi, zapisywać i wyciągać wnioski, nie wszystko mówić tak jak teraz, ja tutaj klepię już na całą Polskę, ale to są na Zachodzie i ci, którzy rządzą obecnie w Polsce, to są bardzo wyrafinowani przeciwnicy i z nimi trzeba umieć walczyć, bo oni uzależnią państwa, będziecie w dobrej wierze budowali drogi, mosty, a oni sobie zrobią siłę roboczą i uzależnią właśnie tą grupę właściwie, a ta reszta to tam niech będzie niewolnikami, bo skończy się na przykład z mechanikami samochodowymi, bo będą nowe samochody. I
panie Wojciechu, stawiamy kropkę.
Już kończę, już. I będą naprawiali w serwisach Volkswagena, Audi i tak dalej, a ci wszyscy mali powoli odpadną. Z Panem Bogiem dziękuję i pozdrawiam bardzo.
Dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję panu Wojciechowi za ten głos. To niezwykle mądre stanowisko. O to tutaj chodzi, żeby z Polaków uczynić tanią siłę roboczą dla międzynarodowych koncernów i żeby to Polacy pracowali na rzecz siły Niemców, a tymczasem rolą polskiego rządu jest tworzenie przewagi konkurencyjnej po stronie polskich przedsiębiorców i wspieranie polskich przedsiębiorców. I dwie uwagi. Pierwsza to rząd, jako rząd Zjednoczonej Prawicy w czasie największego kryzysu ostatnich dziesięcioleci, kryzysu ekonomicznego związanego z kryzysem gospodarczym, pandemią, uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe, których wielkość sięgnęła 240 miliardów złotych. To są ogromne kwoty i tutaj zarówno były zwolnienia ze składek ZUS, tak zwane postojowe, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje, tarcze finansowe, pierwsza, druga. Rzeczywiście to były środki ogromne. Natomiast trzeba też jedno przyznać, trzeba się przyznać do błędów. I dziękuję panu Wojciechowi za ten głos, rzeczywiście. Tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński ostatnio stwierdził w Kielcach, Polski Ład był błędem i składka na ZUS, składka zdrowotna na ZUS okazała się złym rozwiązaniem. Rzeczywiście, jako posłowie słyszeliśmy to w trakcie kampanii poselskiej, chodząc po targowiskach na Podkarpaciu i wyciągamy z tego wnioski. To jest też umiejętność przyznania się do błędu i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, tak jak powiedziałem wcześniej o diagnozach naszych w zakresie warunkowości Fit for 55 czy KPO, gdy jako suwerenna Polska ostrzegaliśmy przed tym. Środowisko pana premiera nie chciało nas słuchać. Tak samo i w sprawie Polskiego Ładu. Tak samo jako cały obóz rzeczywiście popełniliśmy błąd. Informowaliśmy o tym, mieliśmy inne stanowisko, natomiast no, zostało przyjęte rozwiązanie większości. Natomiast w tej chwili to, z czym się mierzymy, to są kolejne działania koalicji 13 grudnia, właśnie wymierzone w przedsiębiorców, bo przypomnijmy, od 1 stycznia wzrosły opłaty na ZUS drastycznie dla 2 milionów przedsiębiorców i my jako ci, którzy wyciągamy wnioski z przeszłości, my chcemy ułatwić życie przedsiębiorcom. Dlatego złożyliśmy przed kilkoma dniami bardzo ważny projekt ustawy. Projekt ustawy, który wprowadza składki do ZUS-u proporcjonalne do dochodu. To znaczy tak zwany mały ZUS plus, które to rozwiązanie jest bardzo popularne i obowiązuje już od 4 lat, ale związane jest z limitem czasowym. Mianowicie ulga ta przewidywana jest na okres prawda, do 5 lat. Tymczasem chcemy, żeby była bez ograniczeń. Ten limit czasowy chcemy znieść. I właśnie w tym kierunku działamy, żeby przedsiębiorcy mogli korzystać z tak zwanego małego ZUS plus przez lata, przez te ograniczenia, bez tych ograniczeń, które obecnie są. Także nasza ustawa idzie w tym kierunku, by limit czasowy znieść. Będzie można korzystać w sposób nieograniczony, choć pod warunkiem przychodu do 120 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorców. Także Jest to bardzo istotny projekt, jak powiadam, ten projekt jest wnioskiem z tych błędnych rozwiązań z przeszłości i tutaj dlatego bardzo dziękuję panu Wojciechowi. A to, że jest manipulacja, dezinformacja, to jest prawda. Rzeczywiście wiele nieprawd właśnie przez te środki medialne, które są wrogie polskim interesom, jest rozpowszechnianych i jesteśmy obarczani różnego rodzaju pomówieniami nieprawdziwymi, a tam, gdzie rzeczywiście trzeba, to wyciągamy wnioski, wyciągamy konsekwencje z tamtych działań i na tym to polega.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I tutaj dzwoni Polska Centralna, moje imię Tomek. Chciałem też odnieść się do tej sprawy, to ten pan przede mną, przedmówca, wspominał, że Państwo polskie w ogóle, czy to jest poprzedni rząd, czy teraz rząd, to już całkowicie, państwo nas w ogóle nie słuchacie. Nie słuchacie, co ma człowiek do powiedzenia, prosty człowiek. Nie to, że nie wiadomo, pan Kaczyński, czy ustalacie, jedziecie w miasto duże, tu jest spotkanie, tu jest spotkanie. Jeżeli ktoś chce dojść, porozmawiać, powiedzieć panu ministrowi, czy panu Kaczyńskiemu, kto z państwa partii, gdziekolwiek się ukaże, nie ma takiej możliwości. Jest niedopuszczony. Ale dlaczego? Dlatego państwo nic nie wiecie. Na temat, tu odniosę się do wsi. Dziadkowie nasi budowali, ojcowie. Teraz wieś znika. Wszystko się zawala. Nie wiem, czy państwo nie widzicie, nie jeździcie po prostu po Polsce. Jak wygląda polska wieś? To można po prostu przejechać i zobaczyć, ile zostaje, bo młodzi wszystko uciekają. Dlaczego uciekają? Państwo byliście 8 lat. Ja nie powiem, że nic nie zrobiliście. Zrobiliście bardzo dużo. Ale ostatnie 2 lata bardzo dużo żeście zrobili krzywdy. Ten rząd teraz, który jest, to już jest całkowite dno. Nie będę się na to wypowiadał, bo to po prostu nie ma słów, żeby coś powiedzieć, ale wiecie państwo, że wygraliście wybory dzięki głosów, bo poszła tylko wieś. I teraz też, ile procent państwo żeście i jak nam się odpłacacie? To, że po prostu nie potraficie ogarnąć, jak każdy trąbił, głośno to mówi do pana Kaczyńskiego, do ministrów. Pan Kowalczyk wyszedł i powiedział, żebyśmy zboża nie sprzedawali, bo będzie zboże drogie. To jest kłamstwo wielkie. Ktoś miał w tym duży interes, żeby po prostu ludzie by sprzedali po 1000 zł, a nie jak musieliśmy sprzedawać pszenicę po 700-800 zł. Co to dopłaty? To już powiem tak szczerze, może brzydkie to słowo, każdy żyga tymi dopłatami. Chcemy po prostu normalne mieć pieniądze za to, co kto chce pracować, powinien za to mieć zapłacone. Bo jak nie chce pracować, trudno, jego wybór. Ale ktoś, jeżeli pracuje i czy to jest inwentarz, czy to jest nastawiony na zboże, to po prostu nikt, jakby po prostu był, powiem, niewidomy, nie widzi, nie słyszy. Pan minister Krzysztof Ardanowski trąbił, to pan Kaczyński podszedł do niego po prostu polewczo. Jak można po prostu? Taki minister. Dlaczego odszedł, rzucił rękawicę? Bo człowiek wiedział, o co chodzi. A państwo nie widzieliście po prostu, dlaczego żeście głosowali. No po prostu, nie wiem, pracowałem też w pracy i jakieś odpowiedzialności mam. Jeżeli coś nie poszło tak, to ja poszłem po kieszeni. Nie koledzy moi, czy koleżanki. A państwa, jeżeli coś się wyleje się kawa, odchodzi, jeszcze odprawa jest. Nie ma odpowiedzialności. Nikt nie odpowiada za swoje błędy. Bo jeżeli by odpowiadał za swoje błędy, by się zastanowił, co robi i co mówi. I państwo musicie nas słuchać. Musicie nas słuchać. Bo pani po prostu tutaj też się wypowiadała, że jest super ekstra ładnie. Nie ma tak. Nie ma tak, bo państwo po prostu mówicie, to co teraz tu w tym radiu, to jest Radio Maryja. Nie byle jakieś radio. Tu człowiek przychodzi po prostu, człowiek, przede wszystkim człowiek wierzący i mówi prawdę. Z państwa partii, z pan Zbigniew Kuźmik, tutaj nie raz jest. Ojcowie zapraszają. Rozmawiałem z tym panem, zadałem pytanie, zapewniał mnie, że proszę pana, sprzeda pan zboże, w zeszłym roku to było, sprzeda pan zboże naprawdę wysokiej cenie. W jakiej cenie sprzedałem? 700-800 zł? Zapewniał tutaj. A jak jest pytanie trudniejsze, już nie żaden, kto tylko zada pytanie, jak jest jakiś gość zaproszony z rządu, już trudniejsze pytanie, już jakby normalnie zapomina. Zapomina odpowiedzieć na to pytanie. Do ojców bym miał bardzo prośbę, bo ojcowie wiedzą, o co chodzi. Po prostu, jeżeli gość ma problemy z pamięcią, po prostu przypominać mu, jaki był telefon, jakie było pytanie. Żeby po prostu odniósł się do tego, a nie po prostu tylko w koło obejdzie, nie da odpowiedzi, konkretnej odpowiedzi, bo po prostu co? Nie jest w stanie odpowiedzieć. Wracając, państwo, tona pszenicy kosztowała 1500-1700 zł. Chleb, mąka, wszystko do góry. Teraz sprzedajemy za 700 zł tony pszenicy. A państwo, dlaczego chleb kosztuje takie pieniądze, jak pszenica kosztowała 1500-1700 zł? No nikt tego nie widzi. Państwo też po prostu, no każdy jest głuchy, ślepy. No dlaczego, jeżeli jedno idzie do góry, to ceny od razu idą do góry, bo zdrożało to, bo zdrożał żywiec, bo wołowina, bo mleko. Od razu wszystko idzie do góry. Jeżeli na mleko z 2,80 spadło na 1,60 zł, 1,70 zł, pytam się, ile mleka kosztuje w sklepie. Śmietana. Nikt tego po prostu nie widzi. Ja wiem, że są koszty, no ale to praktycznie o 40% albo o 60% staniało. To dlaczego? Takie są ceny. Dlaczego nikogo to nie interesuje? Pana premiera, żadnych ministrów. Po prostu nie odpowiadacie, panowie. Państwo za swoje wypowiedzi przed wyborami super ekstra. Bo po prostu my naprawdę staraliśmy się, żebyście wygrali. Ale nie wiem, czy to siła wyższa już po prostu zapanowała, że państwo po prostu oszukaliście naród. Oszukaliście. Bardzo dużo zrobiliście. Ale mówię, ostatnie dwa lata oszukaliście nas po prostu pod tym względem, że nikt po prostu nie rozmawia z ludźmi. Tak jak teraz z rolnikami. Kto z nami rozmawia? Kto wychodzi? Teraz po prostu
Panie Tomaszu, dziękuję, bo
tak... Dziękuję ślicznie i przepraszam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Tak, szanowni państwo, myślę, że to gorzkie, tak, gorzkie słowa, ale to są słowa prawdy i bardzo panu dziękuję za to, że właśnie tak szczerze mówi i widać z takimi dużymi emocjami, bo dotyka pana to wszystko, co się stało w ciągu tych ostatnich dwóch lat, że tylko, szanowni państwo, to jest tak, to były naprawdę trudne lata i to, że pan poseł Kuźmiuk powiedział, że sprzeda zboże, że sprzeda drożej, no pewno to było wtedy powiedziane, kiedy nikt jeszcze nie przewidywał, że nam po prostu wleje się to zboże z zagranicy. I nastąpiło wiele różnych kryzysów, które próbowaliśmy rozwiązać, ale wyszło jak wyszło. Natomiast też tam było sięgnięcie do pana ministra Ardanowskiego. No rzeczywiście, to był ten czas, kiedy wiemy, pamiętamy tą nieszczęsną piątkę dla zwierząt, kiedy też jako suwerenna, a wtedy solidarna Polska, po prostu to my stanęliśmy takim okoniem, że absolutnie nie dopuścimy do tego. Była już, że tak powiem, na rozłamie koalicja nasza i nie wiadomo, co się miało dziać, ale postanowiliśmy, że nie pozwolimy rolników w ten sposób skrzywdzić, nawet jakby się nie wiem, co działo. Na szczęście część konserwatywna posłów z Prawa i Sprawiedliwości do nas dołączyła i ten bardzo szalony i niedobry projekt, który wtedy się pokazał, został wrzucony do kosza. Zresztą podobnie było kilka innych sytuacji, kiedy też wchodziła bardzo restrykcyjne obostrzenia, jeżeli chodzi o COVID. I też wtedy większość z nas właśnie z Solidarnej Polski przeciwstawiła się raz, przeciwstawiła się drugi raz i dzięki temu te szalone obostrzenia, które miały wejść, które zresztą nękały część krajów zachodniej Europy, udało się powstrzymać i nie weszły w życie i tutaj przedsiębiorcy byliby też bardzo poszkodowani. Natomiast tu przyznaję rację, że nie wszystko było dobrze, ale mówię, z jednej strony to jest ten czas i wojny, i pandemii, i trudno się pewno było również i rządowi, i premierowi z tym wszystkim tak ogarnąć, zasnąć, aby nie robić błędów, ale z drugiej strony, szanowni państwo, no, ten nie robi błędów, to w ogóle nic nie robi. Więc przepraszając za to, co nie było dobre, bo też to widzimy, przepraszamy przedsiębiorców, natomiast nie na wszystko mieliśmy wpływ, jako, no akurat tak się złożyło, że obydwoje jesteśmy tutaj z suwerennej, solidarnej Polski i mieliśmy swoje diagnozy, mieliśmy swoje przemyślenia. Sama pamiętam, jak na klubie powtarzałam to, co pan dzisiaj mówił. Posłuchajmy ludzi, słuchajmy ludzi. Ale oczywiście wtedy była narracja większości, że ja nie mam racji. Akurat to było w przypadku tych szkół, w których były zamknięte szkoły, aby dzieci izolowane były przy komputerach i w ten sposób nauka zdalna. Byłam też wielkim przeciwnikiem tego. Okazuje się, że też mieliśmy tutaj rację, bo to zrobiło duże spustoszenie w umysłach, w emocjach dzieci. Dzisiaj się bardzo dużo dzieci leczy, popada w depresję. No, my dorośli potrafiliśmy sobie poradzić, chociaż też dla niektórych było to bardzo trudne, że oto możesz w każdej chwili zarazić się i umrzeć, a co dopiero mówić o dzieciach. A więc ten czas tych ostatnich 4 lat był dla wszystkich nas bardzo trudnym czasem. Gdybyśmy byli, szanowni państwo, wygrali jeszcze te wybory, to myślę, że te błędy, które popełniliśmy, byłyby do naprawy. I tu bardzo liczyłam na to, że się uda wyrównać właśnie te rachunki szyb, nawet dla tych drobnych przedsiębiorców, bo to oni są podstawą, oni są krwioobiegiem naszego państwa. I uważam, że tutaj była błędna polityka dotycząca rządu, dotycząca właśnie tych przedsiębiorców, ale może byśmy to byli zrekompensowali w tej chwili. No a tak niestety musieliśmy przekazać władzę komu innemu. Myślę, że tutaj zrozumienia nie będzie, bo widzimy, że nie będzie, że w ogóle oni się tym nie zajmują, aby rozwiązywać problemy Polaków, również tych mikro czy średnich przedsiębiorców. No i duży ból, że to tak jest i cóż mogę więcej powiedzieć.
Panie wójcie, jak to jest w pana gminie, w okolicach na Podkarpaciu, bo te problemy też, tak jak tutaj pan zgłaszał, mówił, jak to jest?
To znaczy, jeżeli idzie o przedsiębiorców, natomiast są u nas drobne, być może, że tak na bieżąco nie jest to monitorowane. Niemniej jednak ja mam taką wewnętrzną satysfakcję, że w ostatnich 10 latach, powstały 2 piękne, duże zakłady, które zatrudniają, jeden zatrudnia 250, a drugi zatrudnia 150 mieszkańców naszej gminy. I to jest takie piękne, jak również nasi uczniowie ze szkoły zawodowej po prostu mają tam praktykę i uważam, że docelowo znajdą też miejsca pracy. Na pewno tutaj to, co mówi pani poseł, to, co mówił pan minister i to, co mówili przedmówcy tutaj, mają rację, że trzeba po prostu nieraz i o trudnych sprawach jak gdyby rozmawiać. Natomiast no, ten jeden głos taki był dla mnie, no, obraz u mnie moich wiosek, moich sołectw jest inny, jest po prostu... bardzo się zmienił w ostatnim czasie, a szczególnie w ostatnich tych 20 latach, czy w ostatnich 10. Natomiast jeżeli mówimy o PKS-ie, zasady to jest samorządu wojewódzkiego zadanie, natomiast no, u nas w powiecie rzeszowskim powstała tak zwana komunikacja samochodowa i my należymy do tego grona 13-14 samorządów, gdzie wspólnie wspieramy, aby po prostu do tych miejscowości odległych, ponieważ na trasie, jak pani tutaj mówiła, z naszych okolic, ta nasza miejscowość, która jest jedna z dłuższych, jeżdżą od Stalowej Woli do Rzeszowa, jak również jeździ Marcel, natomiast po prostu te sołectwa oddzielone z boku, jak gdyby one by były mijane, dlatego no, wstąpiliśmy jak gdyby do tego stowarzyszenia i uważam, że jest to też jakieś rozwiązanie, żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom. to, co mówiłem dzisiaj, dobra komunikacja, te dwa węzły, trasa szybkiego ruchu, no ludzie mogą do pracy dojechać, patrzę od nas na moich mieszkańców, patrzę też na swoje dzieci, które dojeżdżają do Rzeszowa. To jest dojazd dzisiaj od nas, te 38 kilometrów, to jest 20 minut, natomiast przez samo miasto przyjechać nieraz trzeba więcej. Natomiast no, na pewno powinno nam zależeć, żeby powstawało jak najwięcej tych małych zakładów. Przyznam się szczerze, że ja byłem wychowany w socjalizmie, ale gdy nastawała prywatyzacja, tato mi tłumaczył: synu, Związek Radziecki rozpadł się na małe państewka. Tak samo jest i z prywatyzacją. To są takie puzzle. Jeżeli tych małych zakładzików, małych zakładów będzie utworzonych jak najwięcej, to nawet jeżeli któryś z nich upadnie, to nie będzie takiej dużej dziury. I każdy ten mały bardziej zadba jak gdyby o swój zakład, tylko na pewno pewne rzeczy trzeba udoskonalać. No, tutaj trzeba powiedzieć, że ta prywatyzacja, nie możemy się porównywać z innymi krajami. My jesteśmy na początku, jak gdyby nie mamy jeszcze tak dużego doświadczenia. Na pewno trzeba podglądać, jak inne kraje to robią, jak sobie udoskonalają. Ja uważam, że z biegiem czasu na pewno dorównamy innym krajom.
A jak kwestia rolników, ich kondycji? Bo tak spojrzałem na mapę, to pole przy polu.
Przyznam, że u nas rolnictwo jest jak gdyby rozdrobnione. Są takie od domów, ciągną się nawet 3 kilometry, a przy niektórych polach są jeszcze drogi, jak gdyby, które zajmują ileś tam miejsca. Sąsiednie samorządy robiły komasację tutaj w porozumieniu z panią wojewodą czy z wojewodą, natomiast myśmy tego tematu jak gdyby nie podejmowali. Natomiast na dzień dzisiejszy te mniejsze gospodarstwa, które nie gospodarują, przykazują jak gdyby tym większym. I teraz takie mam porównanie. Na pewno nie można tego porównywać 45 lat temu, jak przyszedłem do Kamienia, gdzie kwitły rzepaki, bobiki, gdzie każde pole było uprawione. Potem przyszła ta nawłoć, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że ta nawłoć jak gdyby znika i mam nadzieję, mimo tych trudności, o których tutaj była mowa, że to dostrzega i rząd, dostrzegają posłowie, rolnicy wyszli, ode mnie też wyjechali, zakładamy, żeby nie dać, nie zapuścić w ogóle naszych pól, żeby ich nie zakrzaczyć, bo jeżeli to zrobimy, to potem będziemy niewolnikami. Uważam, że tutaj o nawozy, jeżeli idzie, tak samo rolnicy mają rację. No i uważam, że trzeba ich wspierać. Samorząd musi ich jak gdyby wspierać, rozmawiać z nimi. Ostatnio mieliśmy też spotkanie z kołami łowieckimi, ponieważ no jakoś tak pogoda zrobiła takiego kaprysa, że nie wszyscy zebrali kukurydzę. No i dosyć dużo jelenie jak gdyby niszczą. Było spotkanie, na którym no też nie kłócono się, natomiast staram się, aby była ta symbioza. Co by było, jakby kół łowieckich nie było? Dlatego musimy ich traktować jako partnerów. Natomiast no, był taki wniosek, że dawniej tak było, że zwierzyna powinna być skarbu państwa i powinien być utworzony jakiś fundusz, bo trudno, żeby wymagać też od kół łowieckich, aby oni płacili za szkody wyrządzone, bo skąd mają wziąć? Ja uważam, że powinien być utworzony taki fundusz, jak gdyby gwarancyjny, żeby po prostu ta zwierzyna, która jest jak gdyby skarbu państwa, żeby wspomóc tego rolnika. No, tam było dobre też takie stwierdzenie, że dopłaty nie rozwiążą wszystkiego. No, rolnicy chcą, żeby te ceny były być może gwarantowane, żeby nie cały czas brakuje jeszcze takich małych zakładów, maleńkich zakładów, żeby one w gminach wiejskich, na wioskach powstawały, żeby można było je przetwarzać, żeby po prostu nie iść do tych hipermarketów, żeby po prostu można było kupić sobie tą zdrową żywność. Ja mam piątkę dzieci i powiem, że syn, który pracuje zawodowo, dodatkowo dzierżawi pole u sąsiada, kupił starszy ciągnik, wyremontował, chowa kury, ziemniaki ma dla siebie, pszenicę, po prostu mleko też bierze u sąsiada, nie idzie do sklepu, aby, no, uważam, jest godny do naśladowania w sensie takim tej zdrowej żywności.
Dziękuję. Masz jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć na początku, że no, nikt przez 8 lat tyle nie zrobił, co polska prawica dla społeczeństwa polskiego. I bardzo źle się stało, że w tej chwili no niestety doszła do władzy, tak w cudzysłowie, taka ekipa, jaką możemy obserwować. Natomiast no, w dużej mierze jakby na tą kwestię, która jest bardzo ważna, zasłużyły sobie Prawo i Sprawiedliwość i prawica, ponieważ nagle stała się taką zamkniętą wioską, można powiedzieć. Trudno było się gdzieś dodzwonić, porozmawiać, jakieś pomysły swoje przedstawić. Na samym początku swojego rządu 8 lat temu prawica pokazała wspaniałe pomysły, zjednoczyła społeczeństwo, wszystko szło do przodu. Oczywiście była atakowana przez te 8 lat i to nie tylko tutaj w kraju, ale za granicą. No, na pewno to były trudne czasy dla polskiej prawicy i trzeba to przyznać. Natomiast tak jak powiedział pan rolnik, gdzieś około 2 lata temu zaczęło się wszystko jakoś dziwnie rozsypywać i trudno nie ulec takiemu jakiemuś, brakuje mi słowa, chodzi o to, że nie widzimy jakichś nowych pomysłów. Nie ma takiego czegoś, co było na samym początku działania Prawa i Sprawiedliwości i całej prawicy. Te pomysły się jakby wypaliły. One gdzieś uleciały. Nie można teraz powiedzieć, czy jest coś nowego. Mówimy o wszystkich starych rzeczach, o jakichś problemach. Natomiast nie ma czegoś takiego, co było na początku, co zjednoczyło społeczeństwo i dało takiego powera do tego, żeby wszystkim się chciało chcieć. Oczywiście pandemia, oczywiście wszystko, co się wiąże z wybuchem wojny na Ukrainie, to spowodowało bardzo wiele problemów. Szczególnie pewnie na wsi, wśród rolników, także trudno tutaj się dziwić ich rozżaleniu. Ale bardzo mi brakuje właśnie tego takiego, takiej otwartości, takiej możliwości zjednoczenia się społeczeństwa właśnie z całą prawicą. Chodzę czasami na spotkania i słucham osób, które przedstawiają wszystko to, co się będzie wiązało w tej chwili z wyborami samorządowymi i odnoszę takie wrażenie, że cały czas mówimy o tym, co było, co jest, a nie o tym, co będzie. Brakuje tych pomysłów, brakuje takiego działania, które by teraz dało nam wszystkim, którzy dobrze życzą Polsce, coś takiego jak na samym początku, 8 lat temu, prawica dała Polsce, dała naszemu społeczeństwu, które bardzo popierało wtedy Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję. Skąd telefon?
Z Opola.
Pana imię?
Waldemar.
Bardzo dziękuję. Mamy po minucie pani poseł Anna Maria Kurowska.
Bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście pan ładnie zdiagnozował to, co było, z całą troską tutaj o Polskę. I szanowni państwo, no cóż, tej sytuacji myślę, że musimy się uderzyć jednak we własne piersi. I może też to, że tak bardzo dużo chcieliśmy, ciągle pędziliśmy, to gdzieś zagubiliśmy właśnie to, o czym Państwo mówicie, że jak gdyby przestaliśmy Was słuchać, a to właśnie w ludziach jest ta mądrość. Jestem przekonana, że gdybyśmy byli właśnie pytali tych na dole, oni by nam byli podpowiedzieli. Nie trzeba było wymyślać za biurkami rozwiązań, bo za biurkiem nigdy nic laicy w danym temacie nie wymyślą. Więc tu na pewno był problem, ale tym niemniej, szanowni Państwo, ducha nie gaśmy. Bogu dziękujmy za to, co jest, bo myślę, że Polska niejednokrotnie była w bardzo trudnej sytuacji. Teraz też jest ta trudna sytuacja, ale przy Bożej pomocy jakoś uda nam się z tego wszystkiego wyjść i myślę, że ta refleksja i to uderzenie się we własne piersi też jest tutaj istotnym elementem i przekażę osobiście, gdy będzie posiedzenie klubu, właśnie te głosy Państwa, zwłaszcza te ostatnie, zatroskanych Panów właśnie tak szczerze i przedstawiające tym, w czym ten problem był, bo może nawet często nam jest trudno ogarnąć, jednak człowiek rzeczywiście musi czasem wracać tam na dół, aby posłuchać, aby to zrozumieć. Więc bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Panów. Dziękuję. Pan wójt Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień.
Ja bardzo się cieszę, że tutaj po prostu jednak za pomocą rozgłośni tego radia mogliśmy wysłuchać tych problemów, które są. Jak również dokonałem takiej analizy wewnętrznej, jak wyglądają sprawy w innych miejscowościach, jak wyglądają w mojej. Ja powiem tak, na pewno to, co widzimy do przodu, dobra, tutaj była taka jak gdyby podpowiedź tego pana. Na pewno ja się troszczę, żeby nam nigdy nie zabrakło wody, żeby moi wnukowie nie mieli problemu ze ściekami, żeby była dobra edukacja, kultura na najwyższym poziomie, no i żeby powstawało jak najwięcej podmiotów tych małych gospodarczych i żeby nas było jak najwięcej, czyli żeby stworzyć warunki, żeby po prostu ten kamień, który jest 30 kilometrów od Rzeszowa i przejazd 20 minut, stanowił taką atrakcję dla miasta. Ostatnio był taki ładny program nagrywany na tym. My uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Natomiast słusznie uważam, że trzeba umieć słuchać i wyciągać jak gdyby wnioski.
Dziękuję. Pan minister Marcin Warchoł.
Szanowni Państwo, chciałbym jednak zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej przyszło nam rządzić. Otóż w latach 2015-2022 wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniósł, uwaga, plus 50%, podczas gdy w Niemczech minus 3%. Także nie chodziło tutaj o żadną praworządność, a spotkaliśmy się z regularnym atakiem ze strony wszystkich opiniotwórczych ośrodków w Europie i w Polsce. Do tego doszła pandemia, do tego doszedł gigantyczny kryzys gospodarczy, energetyczny i wreszcie wojna na Ukrainie. I żaden rząd w historii Polski nie mierzył się z tyloma przeciwnościami naraz. I chodziło po prostu o administracyjne ograniczenie rozwoju Polski. O to, żeby Polska nie dorównała Niemcom, potęgom europejskim. I zwróćcie Państwo uwagę na sukcesy. Jednak proszę zobaczyć, że osiągnęliśmy poziom bezrobocia 5%, jeden z najniższych w Europie, podczas gdy inne kraje, Grecja, Hiszpania, najwyższe w Europie, dwucyfrowe, Włochy również w czołówce. Jeśli chodzi o zarobki, w tej chwili minimalne wynosi 4300, natomiast w czerwcu ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw to było ponad 7000. Także to nas sytuuje absolutnie w roli liderów europejskich, jeśli chodzi o skok cywilizacyjny, który dokonaliśmy. KPO, prawda? I to, co wszystko się wydarzyło, ta praworządność, Fit for 55 i te wszystkie Zielony Ład i te kolejne ograniczenia narzucane nam z Brukseli właśnie były po to, żeby tutaj Tuska osadzić jako premiera i zmniejszyć przewagę konkurencyjną Polski, żeby Polska po prostu nie dogoniła Niemiec, nie stała się hegemonem Europy. Tak niewiele nam brakło. Brakło nam jednej kadencji, ale nie składamy broni. Chcemy pracować dla Polski, dla państwa, dla Polaków. Wyciągamy wnioski z błędów popełnionych, tak jak ta nieszczęsna składka zdrowotna ZUS-owska, o której mówiliśmy. I silniejsi niż wcześniej, świadomi błędów, które zostały popełnione, a jednocześnie z większą determinacją chcemy dla państwa, dla Polski, dla Polaków pracować dalej.
Dziękuję bardzo. Dziś goście nasi, pani Maria Kurowska, pani poseł, była wicemarszałek województwa podkarpackiego, była burmistrz Jasła, profesor Marcin Warchoł, poseł, były wiceminister i minister sprawiedliwości i Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień na Podkarpaciu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy, kochani, i Wam, naszym słuchaczom, całej naszej radiowej rodzinie. To były rozmowy niedokończone.